Okej, zanim zaczniemy, to mamy mały update dotyczący tego materiału. W którymś momencie, w trakcie nagrywania, pojawiła się informacja, że Snyder Cut, czyli wersja Ligi Sprawiedliwości w reżyserii Zacka Snydera, otrzymała swoją oficjalną datę premiery, 18 marca na HBO Max, ale już po naszym nagraniu na skrzynki mailowe dostaliśmy informację prosto od polskiego działu HBO, że, czy inaczej, że ta Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera będzie miała także swoją premierę w Polsce. Dokładnie w tym samym czasie, kiedy w USA film trafi na HBO Max, no to trafi też w Polsce na HBO Go, więc będziemy mogli sobie obejrzeć wszyscy ten materiał, czy raczej wszyscy ten nowy, no, niepublikowany wcześniej materiał z tego filmu i sobie o nim podyskutować. I super, bo nie będzie tego problemu jak przy Wonder Woman, że część osób widziała, część nie widziała i musi czekać na premierę kinową i tak dalej, i tak dalej. A to też jednocześnie potwierdza, wiecie, to co już było wiadomo od początku, że no, to jest produkcja, którą Warner Bros. Jako wytwórnia filmowa nie ma nic wspólnego, że to jest produkcja HBO Max, dlatego też nie było problemu, żeby ominęła tę dystrybucję kinową w Polsce i trafiła sobie na HBO Go. Super. Jakieś słowo komentarza?
Te plakaty czarno-białe są takie.
A tak,
piękne.
Jeszcze były plakaty.
Tak, są te plakaty czarno-białe, które są tak śliczne. No nie patrzę, to mam wrażenie, jakby ktoś
umarł.
Ktoś umarł, albo generalnie ktoś za późno się zorientował, że jednak nie chce wydawać tych pieniędzy na dokrętki, ale potem już wydał i teraz jest taka żałoba.
Smutna czarna flaga, która tak powiewa w ogóle samotnie.
W ogóle na zasadzie takiej, no zrobiliśmy to, nie jesteśmy z tego zadowoleni, nie jesteśmy super szczęśliwi, generalnie to do dupy, ale przy piwie Zakowi obiecałem i teraz głupio było się wykręcać.
Ja widziałem na konwersacji napisowej, czy raczej naszej grupy, że ktoś opublikował te plakaty z komentarzem, że jak oni promują w ogóle ten film, w sensie niedzielny widz nie będzie miał pojęcia w ogóle o co chodzi, co to za film i jaka Justice League, o co chodzi. No tylko, że to widać jakby ktoś tam miał na tyle oleju w głowie, że nawet nie próbuje tego promować jako coś dla niedzielnego widza. To jest promowane jako coś wyłącznie dla fanów Zacka Snydera i tylko dla nich. Bo wiecie, no streaming rządzi się swoimi prawami, można robić produkcję tylko i wyłącznie dla konkretnego grona odbiorców. Co prawda nie powinna ona wówczas moim zdaniem kosztować 70 milionów dolarów, ale najwyraźniej jest to promowane jako rzecz tylko i wyłącznie dla fanów Zacka Snydera, no i w sumie spoko, no. Jeszcze fajna jest ta notka prasowa jeszcze, która tutaj jest dorzucona do tej informacji, bo jest mowa na przykład o tym, że autorem scenariusza do tego filmu jest Chris Terrio, czyli nie tak jak w wersji kinowej oczywiście. Autorami historii są Chris Terrio, Zack Snyder oraz Will Beal, którzy stworzyli na podstawie komiksów DC Superman. Nie wiem którego, może, no nie, w zasadzie nie wiem, nawet Batman i Superman można było bardziej podpiąć pod któryś komiks Supermanem niż ten Justice League, no ale whatever. No i oczywiście tutaj jest info o producentach, o DC i tak dalej, no ale tak czy siak najważniejsza informacja jest taka, że no trafi to na HBO Go, co mam nadzieję, że będzie... Póki nie dostaniemy HBO Max u siebie, będzie się częściej zdarzać, że jeśli już pojawi się jakaś fajna produkcja oryginalna na HBO Max, no to będzie trafiać częściej na HBO Go.
Godzilla vs. Kong jest tuż obok, a nie mamy takich informacji, więc...
No tak, ale to jest Warner Bros.
Warnera,
nie?
Właśnie wydaje się, że wydaje się, że prawdopodobnie prędzej dostaniemy HBO Max, niż te twory HBO w ogóle ujrzą światło dzienne, nie? Bo te cały ich, o którym zresztą zaraz w odcinku usłyszycie cała rozmowa o tych wszystkich firmach, no to one są Warnera, tak jak powiedziałeś, więc jakby to nie bardzo jest tutaj furtka.
No, mówię, właśnie jeśli na HBO Max pojawią się jeszcze jakieś produkcje oryginalne, warto uwagi, a nie będziemy mieli jeszcze tego serwisu w Polsce, no to trzymam kciuki, że trafią one właśnie na HBO Go w międzyczasie i to. No bo inaczej jest teraz też z tymi produkcjami na przykład z DC Universe, które zostały po DC Universe, bo tam pewnie już kontrakty były jakieś tam podpisywane, że ten trafi tu, ten na Netflixa, ten inny gdzieś indziej, ale może przy tych nowych produkcjach będzie to łatwiejsze, byśmy chociaż część z tych produkcji dostali faktycznie tutaj na polski rynek. No to by było na tyle, słuchajcie, przechodzimy do pełnego odcinka. Dzień dobry, witam serdecznie na Pisach Końcowych. To co oglądacie, to jest najpewniej dodatkowy odcinek, jaki publikujemy. Wszystko na to wskazuje, bo ostatnio zbierało się tyle newsów, o których koniecznie chcieliśmy pogadać, że nie było szans zmieścić tego w jednym odcinku. Zresztą poprzedni odcinek miał prawie 2 godziny, więc no, nie było opcji, żeby to wszystko wpakować do jednego odcinka, a tutaj sobie pomówimy Poza inną kontrowersją, której nie znieśliśmy w poprzednim odcinku, pomówimy też troszkę o HBO Max i sytuacji tego serwisu streamingowego, paru rzeczach związanych z HBO Max, więc też jesteśmy w standardowym składzie, który zajmuje się tymi streamingowymi rzeczami i analizą numerków i tak dalej, więc o tym sobie jeszcze na pewno pogadamy. No, poza tym jeszcze mamy parę innych rzeczy, o których na pewno warto będzie pomówić. A zacznijmy w takim razie od informacji castingowych, które myślę, że są interesujące, tym bardziej, że ostatnie, że serial na podstawie twórczości Neila Gaimana zwykle były całkiem ciepło przyjmowane, ale nie były jakimiś globalnymi hitami, nie? Jakby to były zwykłe seriale, które miały jakieś grono fanów, były ciekawe generalnie, nie? Zarówno Amerykańscy Bogowie, jak i Good Omens to były serie, które miały które ogólnie z tego, co kojarzy, się podobały, ale...
Amerykańscy Bogowie chyba jeszcze trwają, ale z tego, co wiem...
Tak, jeszcze chyba ma być jeden sezon, no.
Jak widziałem opinie, to tam one były chyba mocno szybko topniejące. W sensie, ja widziałem pierwszy sezon Amerykańskich Bogów, ale mnie też jakoś nie wkręciło. A z tego, co widziałem, to generalnie im dalej, tym opinie niestety chłodniejsze, więc no.
No to mamy trzecie podejście do trzech razy sztuka i serial dla Netflixa, który ponoć kosztuje naprawdę duże pieniądze i ma być jedną z tych takich flagowych produkcji dla tego serwisu. Notabene produkcja na podstawie komiksów DC, więc tutaj HBO Max musi się obejść smakiem. Co wynika z tego, że zdaje się, że kiedyś, że swego czasu, jak było w ogóle koncept tego serialu, był planowany przez producentów, przez Alana Heiberga czy Neila Gaimana i tak dalej, no to był on zaproponowany paru różnym platformom streamingowym, w tym właśnie HBO i ponoć, czy telewizji HBO nawet, czy taka seria byłaby by ich interesowała, no ale ponoć kosztowało to za dużo, żeby zgodzić się na to zainwestować.
Joseph Gordon-Lewitt był długo związany z tym projektem, jak dobrze pamiętam. Mm-hmm. Mówiło się o reżyserowaniu.
Pierwotnie miał być w ogóle film, później zdecydowano się na serię i no koniec końców jednak nic z tego przemorfowało trochę w ten projekt, który widzimy teraz. Zresztą, no, showrunnerem wciąż jest Alan Heiberg właśnie, który jednocześnie jest jednym z producentów. Pozostałymi producentami są David S. Goyer, który też przyłożył się tutaj do napisania pilota. No i sam Neil Gaiman, który, z tego co czytałem, z tego co chyba sam Neil Gaiman mówił, to on ma tutaj, jego wkład generalnie w ten serial od strony tej kreatywnej, to jest pomiędzy tym, jaki miał wkład w Amerykańskich Bogach, tam był najmniejszy, a Good Omens, gdzie był większy, więc generalnie miał tutaj coś do powiedzenia, ale nie decydujące zdanie, może w ten sposób. Jeśli ktoś jest ciekawy, na ile tutaj sam Gaiman decydował o kwestiach chociażby castingowych, o których sobie pomówimy. No i zaprezentowano właśnie obsadą tego serialu, która składa się z... Całkiem myślę ciekawej ekipy aktorów. Tom Sturridge wcieli się w główną rolę, w rolę Morfeusza. Gwendolyn Christie będzie Lucyferem i tutaj mamy najwięcej mieszanych opinii, powiedzmy, na ten temat, ale o tym sobie zaraz jeszcze pomówimy. Vivian Achampong zostanie Lucien, to jest kolejny genderbender tutaj w ramach tej obsady. I Charles Dance będzie Rodrickiem Burgessem. Sanjeev Bhaskar zostanie Kainem, Asim Chaudhry będzie Ablem. Tak się chyba, nie? Kurczę, nie używałem nigdy w tym przypadku. No i Boyd Holbrook, całkiem znane nazwisko zresztą, zostanie tą serialową wersją Koreńczyka. I to może tak, bo ja nie jestem jakoś związany bardzo z komiksem Sandman. Trochę czytałem, aż nie wkręciło mnie nigdy jakoś bardzo i chyba przed samym serialem sobie poczytam więcej. Ale sądząc po samej obsadzie, no to wygląda naprawdę ciekawie, bo Boyd Holbrook, znaczy ta rola Koreńczyka, to jest ta postać, która jest tym generalnie bardzo lubiana przez widzów. Jest tym takim bardzo przebojową postacią generalnie, więc tutaj myślę, że nazwisko powinno być...
Z Koreńczykiem jest to ciekawe, że on tak naprawdę pojawia się tylko w jednej historyjce, która tam jest. Mhm. Jakby jego obecność jest od samego początku gdzieś tam wspominana, dlatego że tutaj szybkie wtrącenie, jeżeli ktoś nie do końca wie, o czym jest Sandman. Historia Sandmana zaczyna się od tego, że grany właśnie przez Charlesa Dance'a, Roderick Burgess, on jest w stanie uwięzić władcy snów. On chce tak naprawdę uwięzić śmierć, bo chce uzyskać nieśmiertelność, ale mu nie wychodzi i łapie Sandmana niechcący i go przez wiele lat trzyma, co powoduje, że śnienie, ta metaforyczna tak naprawdę trochę kraina, którą rządzi Sandman, trochę się rozłazi, niektóre koszmary wydostają się z niej
jego takim naczelnym koszmarem jest właśnie Koryntczyk. To jest ten taki personifikacja pewnego rodzaju strachu. I to, że on się wydostał i to, że gdzieś tam jest Koryntczyk, jest wspomniane właściwie na samym początku, ale jego rola jest tak naprawdę w jednej, zresztą fantastycznej historii, w której jest zjazd seryjnych morderców, którzy zjeżdżają się na panele, żeby sobie poopowiadać o swoim fachu. Generalnie wreszcie sobie jakiś komik kończy Pyrkon, gdzie zjeżdżają się seryjni mordercy. Zresztą jest to jako zlot fanów płatków śniadaniowych, tak żeby nikt przypadkiem inny nie przyjechał, kto nie wie, o co chodzi. Jest to fantastyczna historia. Koryntczyk później oczywiście wraca, kiedy Sandman pod koniec swojej historii uznaje, że Koryntczyk jest mu potrzebny jako ta personifikacja strachu i jakby śnienie bez tego trochę nie istnieje, bez kogoś takiego, i on jest mu potrzebny. Ale jakby patrząc na te opasłe 10 tomów Sandmana, jeszcze o Uwertura, on pełni tam tak naprawdę malutką rolę, a jednocześnie bardzo zapadł w pamięć.
No właśnie, więc nie dziwi mnie to, że tutaj się postarano o aktora, który ma sporo charyzmy i który już do tej pory wielu rolach udowodnił, że jest spokojnie w stanie wyłonić taką rolę i tutaj ściągnąć widzów chociażby do tego serialu. No ale też pewnie tym nazwiskiem, które tutaj najwięcej kontrowersji wywołuje, jest właśnie Gwendolyn Christie, która wcieli się w tę wersję, powiedzmy, płodego anioła Lucyfera. Z tego co kojarzę, to komiksowy Lucifer u Gaimana był wzorowany na Davidzie Bowiem, który miał wiele różnych wizerunków scenicznych, ale myślę, że najbardziej skojarzono z takim bardzo androgenicznym wizerunkiem, jakby z bardzo płynną, powiedzmy, tutaj płynną tożsamością płciową, więc kompletnie mi to nie przeszkadza, tym bardziej, że jestem przekonany, że Gwendolyn Christie też zostanie ucharakteryzowana na taki wizerunek bliski Davidowi Bowiemu, no i więc pasuje mi to dużo bardziej niż ten przywoływany tutaj wielokrotnie Tom Ellis, który się wcielił w tę rolę w serialu. Też Netflixowym ostatnio, nie?
Od dawna przecież mówi się o tym, żeby jak byłaby jeszcze póki co ktoś by chciał nakręcić biografię Davida Bowiego, to Tilda Swinton powinna się wcielić w tę rolę. Tilda Swinton pojawiła się w... Nie wiem, w jakiej roli, to chyba nie był Lucyfer. W jakiegoś anioła grała w tym serialu Konstantin, który tam szybko został anulowany. Ale szczerze mówiąc, jeżeli ktoś miałby mi przypominać tego komiksowego Lucyfera z Sandmana, to byłaby właśnie ona. Właśnie tak jak mówisz, on jest bardzo androgeniczny, ten Lucyfer u Gaimana. Później w jego własnej serii może trochę bardziej przypomina tego Toma Ellisa, ale potem znowu wyszła kolejna seria stosunkowo niedawno, kiedy zrebootowano ten Sandman Universe, gdzie już po prostu się nie zaskali i narysowali Davida Bowiego. Po prostu na tym etapie to już nie było, że wygląda jak Bowie, tylko to już jest Bowie generalnie. Więc tak, on się zmienia cały czas. Nie wiem, to jest dla mnie tak dziwne, żeby mieć problem akurat o Lucyfera. Tym bardziej, że mówienie o Tomie Ellisie to jest inna historia, to jest inna seria. To co od tej pory, jeżeli nakręcę jakikolwiek film i będzie tam Lucyfer, to tam Tom Ellis ma się znaleźć? Czy to jest ciąg dalszy tej króliczej nory, w którą wpadamy po prostu coraz głębiej i głębiej w momencie, w którym nie możemy nikogo recastować, tak? To jest to powód, dla którego powstaje Black Panther 2 bez Black Panthera. I czy to idziemy spiralą dalej, czyli teraz nowe projekty nawet, jeżeli już się pojawia jakaś znana postać? Czyli rozumiem, że jeżeli w mojej historii o nie wiem, wikingach ma się pojawić Thor i nie stać mnie na Chrisa Hemswortha, to mam nie kręcić. Bo inaczej się nie da. Jakby, jak daleko zajdziemy w tym wszystkim, tak? Gdzie już nie jest tylko recast w ramach tej samej historii, ale już nagle okazuje się dalej. I ktoś może powiedzieć, że tak, to jest Lucyfer oparty na komiksie Lucyfer, więc jakieś tam połączenie jest. Oglądałem większość sezonów Lucyfera. On z historią Lucyfera, tą komiksową, ma tyle wspólnego, że jest o szatanie, który stwierdził, że on wybija z piekła i już mu się nie chce tu siedzieć generalnie. Tyle. Poza tym jest zbieżność imion postaci, ale to jest naprawdę tyle. Więc... Już nie mówiąc o tym, że to jest nudny, proceduralny serial. Ja kocham Toma Ellisa w tej roli. Naprawdę, ja bym nie przebrnął przez połowę pierwszego sezonu, gdyby nie on. Bo to jest taki wyjechany do po prostu maksa, kryminalny proceduralniak ze wszystkimi kliszami. Wiecie, to jest dokładnie to samo, co gdzieś agenci NCSI czy coś w tym rodzaju. Po prostu jest tam Tom Ellis z swoją magnetyzującą, niesamowitą charyzmą gdzie gra tego Lucyfera, prawda? Ale to jest zupełnie inna bajka, jakby to w ogóle nie pasuje do niczego innego i to... Dlaczego? Dlaczego to miało być w ogóle łączone w jakikolwiek sposób?
Znaczy, ja podejrzewam, że to wynika tylko i wyłącznie z właśnie sympatii do aktora i tego, że ludzie chcieliby zobaczyć tego aktora w większej, jeszcze wiesz, większej liczbie produkcji. Jestem przekonany, że jakby ogłoszono, że w Sandmanie pojawi się Konstantin i najpewniej grałby go inny aktor niż Matt Ryan, to też byłoby oburzenie. Czemu nie Matt Ryan? Przecież to jest Konstantin, ten jeden, jedyny. Tym bardziej, że jeszcze CW jakby poszło na rękę fanom i ściągnęło go do siebie, do swojego uniwersum i Matt Ryan też pojawiał się w tych animowanych filmach jako Konstantin,
to
więc...
Tom Ellis też pojawił się w tym wielkim gównianym crossoverze, no tak, CW tak, przecież. Tak.
No właśnie, więc... A jednocześnie Matt Ryan też nie jest zbyt podobny z wyglądu do tego komiksowego Konstantina, który był z kolei wzorowany na Stingu, nie? No to jakby kompletnie dwie różne postacie, no a jednocześnie był... no fajnie zaakceptował... No to Tom Ellis no właśnie nie, też nie do końca wygląda jak ten...
Jeżeli się naprawdę postarasz i zmrużysz oczy i zmienisz kolor włosów, no bo Lucyfer komiksowy jest zawsze... Dobra, nie zawsze blondynem. Ten nowy ma czerwone włosy w ogóle, bo jest Davidem Bowiem, ale generalnie przez większość czasu był blondynem, więc jeśli lekko zmrużysz oczy i pominiesz fakt, że jest blondynem, to w tej korowej serii on jest trochę tym gentlemanem z Martini. Okej, to trochę przypomina Toma Ellisa, ale to jest tylko jakby...
Mówimy o Sandmanie, nie? A nie o,
ale mówimy o Sandmanie, a nie komiksie Lucyfer, dokładnie. No. A w komiksie Sandman to polecam sprawdzić, jak wyglądał Lucyfer. Gwendolyn Christie na pewno bardziej przypomina komiksowego Lucyfera z Sandmana niż Tom Ellis.
Zresztą ja coś nie lubię w ogóle wizerunek tych komiksowych Endless, gdzie oni wszyscy wyglądają, znaczy może nie wszyscy, ale większość z nich wygląda jak gwiazdy
roka, po prostu, albo...
gwiazdy roka, nie? Tylko różnych gatunków, od tak, takiego bardziej gotyckich klimatów po takie bardziej no, typowo
Sandman
rockowe.
Podchodzi w taki grunge czasami. On w tych jeansach takich, jak się pojawia, nie no, mówię o tym Sandmanie w tym płaszczu długim czarnym, z tą ręką uniesioną, coś takiego,
nie, no to jest,
ale jak on
wiesz,
się pojawia wśród ludzi po prostu, to jest taki, wiesz, jeansy ma...
No tak,
takie...
z kolei ten standardowy wizerunek, no to Robert Smith, no, z The Cure, tak. Z tymi włosami i...
Tak. No wiadomo, śmierć to jest totalnie goth girl.
No. Więc ten Tom Ellis by tutaj za bardzo mi nie pasował. No, zależy też, w jakim kierunku pójdą oczywiście w wizerunek tych postaci w serialu, ale myślę, że biorąc pod uwagę, że Neil Gaiman gdzieś tam jest w tej produkcji, to raczej nie będą chcieli odchodzić specjalnie od tego takiego właśnie, no, takiego mocno przerysowanego, rockowego wizerunku, bo to pasuje też do tych aktorów, których tutaj zaangażowano. Wydaje mi się, że spokojnie się tutaj w tym sprawdzą. Zresztą mi się też podoba wizerunek, znaczy podoba mi się ta idea aniołów w świecie DC, czy w świecie tutaj też komiksów Gaimana, jako właśnie takie istoty, które są trochę ponad i nie mają zdefiniowanej płci, nie mają tych takich cech typowo ludzkich, więc
jest historia. A propos tego, to przecież jakby cały motyw właśnie bardzo powiązany z Lucyferem, bo Lucyfer oddaje klucze piekła Sandmanowi i stwierdza, to mi się już tu nie chce być, wychodzę. Po czym Sandman, który ma te klucze, musi je przekazać komuś, no bo on nie będzie władcą piekieł. I ostatecznie oddaje je dwóm aniołom właśnie, których związek jest zarysowany jako taki trochę coś w okolicach związku homoseksualnego, ale jednocześnie to nie może być do końca związek homoseksualny, bo tak jak mówisz, ich płeć
nie są ludzie.
Jest
no właśnie.
Nie do końca sprecyzowana, prawda? Więc i oni zostają władcami piekieł później, więc no to jest dokładnie w ten sposób poprowadzone.
No właśnie, czy masz jeszcze, jako osoba, która czytała więcej tych komiksów, czy masz jeszcze zdanie odnośnie tych pozostałych wyborów castingowych?
Co do Kaina i Abla nie, bo to wbrew pozorom nie były aż tak istotne postacie. One były wszechobecne, pojawiały się praktycznie w każdym komiksie, w sensie tomie, bo może nie historii z Sandmanem, ale to byli ci goście, którzy generalnie no, na jego dworze siedzieli, tak? I od czasu do czasu jeden mordował drugiego, bo to śnienie, więc mogli sobie na to pozwolić. Ale jakby to nie było takie istotne. Roderick Burgess, nie wiem, czy to będzie jakaś większa rola, pewnie ją rozwinął, skoro wzięli Charlesa Dance'a, natomiast w komiksach to jest ten gość, który pojawia się na początku, więzi Sandmana. Sandman się do niego nie odzywa nawet słowem, dopóki koleś nie umiera, a potem umiera, więc pewnie jakoś to rozwinął o tym typie, co szukał nieśmiertelności. Korynczyk, tak jak wspomnieliśmy, no, ja... Ciekawi mnie jedna rzecz, że ta gówno burza wybucha wokół Gwendolyn Christie. Mi to mówi jedno, ludzie mają w dupie materiał źródłowy i go nie znają. No. Dlaczego? Bo kim jest Lucyfer, wszyscy wiemy, zakładam, od małego, od hodlenia, nie wiem, od wychowania, wiadomo.
A nawet jeśli nie, no to jest właśnie serial, który
ale
ma
jak nie, to jest serial. Jednocześnie, poszło, tu jest dużo większa podmianka. Mamy Lucjana, który jest często rysowany jeszcze jako rudy, ale nie zawsze. Jest bibliotekarzem. To jest ten taki starszy pan w okularach z takimi charakterystycznymi, wiecie, na szalonego naukowca za czesem do góry z tymi włosami. I teraz jest to Lucien, czarnoskóra kobieta. Przecież wokół tego, ja patrzę na to i myślę, ale pierdolnie, po prostu wiesz, ekskrementy prosto w wiatrak. Nie, bo jest Lucyfer, który i tak już jest, tak jak mieliśmy, z tą bardzo płynną tożsamością płciową, co mi mówi jedno właśnie, że ludzie nie mają pojęcia o komiksie Sandman, nie czytali Sandmana, nie widzieli nawet kadrów z Sandmana, ale na Lucyferze łatwo się skupić, nie? Kiedy... dla jasności, Neil Gaiman, który jest, tak jak wspomniałeś, ma swojego konia w tym wyścigu, już tweetował o w każdym castingu, wszystko mu kocha, wszystko mu się podoba, jak mówi, że obsadzanie tutaj Lucyfera było wspaniałe i jest ciekawe, kiedy pisze jedną z moich ulubionych zmian z komiksu, nasz Lucien stał się Lucien. I to jest najlepsze. Ja się zastanawiam, jakim cudem tych wszystkich ludzi od z bólem tyłka o Wiedźmina i tak dalej, ominęło to. Przecież to powinno być numer jeden, no ale najwidoczniej mówię. Tu wcale nie chodzi, o zgodność z komiksem, tu wcale nie chodzi o ten, bo gdyby tak było, no to jest dużo większa zmiana, prawda? Ale tu w ogóle nie o to chodzi. I to jest, to tak obnaża całą tą sytuację, nie? To tak bardzo pokazuje, jak ludzie są kompletnie... nie wiem, czy to hipokryzją można nazwać, ale o co tak naprawdę tutaj chodzi? To jest zabawne dosyć.
No ale to też jakby już mieliśmy wiele, sporo innych dowodów na to, że generalnie ludzi nie interesuje zdanie twórców. Zdanie twórców interesuje, kiedy pokrywa się tutaj z naszym zdaniem, a nie tak ogólnie. Bo też w przypadku tej elfki z prequela Wiedźmina, też pojawiało się, no ciekawe, co by Sapkowski o tym powiedział. Na pewno nie tak to wymyślił. No Sapkowski jest tam konsultantem przy tym serialu i wypowiadał się dokładnie, że nie przeszkadza mu to zupełnie, no to natychmiast zmieniła się narracja, że zapłacili mu, no to wiadomo, że teraz będzie mówił, że wszystko się podoba. No, z Gaimanem byłoby tak samo najpewniej i jeśli ten argument by się tutaj pojawił, nie? Znaczy, może jeszcze by ludzie narzekali bardziej...
Inaczej, bo to prawda, że mu zapłacili w sensie i mu się... I wiadomo, że jak mówimy, ma konia w tym wyścigu, ale jakby... Co z tego? To cały czas walczycie o dzieło twórcy w waszych głowach, kiedy... No, załóżmy, że powiedzmy, że Neil Gaiman, który, jeżeli widzicie z nim chociaż pół wywiadu, wiecie, że jest, kurde, najsympatyczniejszą ludzką istotą, jaka powstała kiedykolwiek. No, że jest zatwardziałym rasistą, mizgonem i w ogóle wszystkim naraz. Ale woli paycheck niż trzymanie się swoich twardych, archaicznych zasad. I to wy nie? Jakby, jeżeli Neilowi Gaimanowi by to nie przeszkadzało i woli kasę, to jakby... nie wiem, czemu komukolwiek innemu by miało, no ale...
No ale to, nie wiem, słyszę o tym, że właśnie, tak jak wspomniałem na początku, no jakby Neil Gaiman ma tam rzeczy do powiedzenia podczas produkcji tego serialu. Nie sądzę, żeby kwestia tego, żeby obsadzić daną aktorkę czy danego aktora w jakiejś roli była aż tak istotna dla, nie wiem, Alana Heinberga, żeby w razie czego, gdyby Gaiman powiedział, że nie, absolutnie, to nie jest to w ten sposób, w jaki pomyślałem o danej postaci, żeby to była jakaś kwestia, o którą by się tam kruszyli kopie. No nie, jakby zaangażowano aktorów, najlepszych, jakich najprawdopodobniej mogli tutaj zaangażować. I nie było jakby w żadnej z tych kwestii problem, nie wiem, koloru skóry czy płci nie był najwyraźniej problemem ani dla twórców, ani dla twórcy komiksu, ani dla twórców z tego serialu. Jeszcze podejrzewam, że być może jeszcze kontrowersje wokół pani Vivian by się odbyły, gdyby nie to, że że ta obsada została przedstawiona w formie tej takiej planszy czarno-białej, gdzie mamy zdjęcia aktorów i podpis, kogo mają grać. Gdyby tam obok były, nie wiem, kadry z komiksu na przykład, no to jeszcze ktoś by może skojarzył, ale, no, ale masz to po prostu...
Nie o to chodzi, dokładnie.
No, masz po prostu tą aktorkę, podpisaną rolę Vivien jako librarian i tyle. czy Lucien, nie? I to tyle, nie? I jakby nikt nie ma pojęcia, o kogo chodzi, więc no... Nie ma tutaj... Ja się dziwię, że wiesz, że nie ma żadnych tutaj dyskusji na temat, nie wiem, Abla i Kaina, no bo przecież, hej, wszelkich przedstawieniach malarzy europejskich zawsze byli biali, a to są totalnie ludzie z jakiegoś tutaj, nie wiem, no nazwiska są takie mocno wschodnie, więc... Pewnie też nie jest tutaj zgodne z naszymi wyobrażeniami. Więc no... Też nie przeszkadza, nie? Jakby wszystko się skupiło na tym, że no, kojarzymy tego Lucifera z serialu, albo nie wiem, z jakichś jeszcze innych może ról. Tym bardziej, że właśnie jeszcze a propos Lucifera. To jest tyle też ciekawe, że Lucifer już się pojawił w jednej z adaptacji komiksów, powiedzmy, DC, czyli w tym Konstantynie z Keanu Reevesem. I grał go tam Peter Stormer. Zresztą swoją drogą świetnie przyjęta rola, też bardzo się podoba. Jeden z lepszych w ogóle elementów tego filmu. I to był też kompletnie inny Lucifer niż ten komiksowy. Zresztą wszystko oczywiście w tym filmie było inne niż komiksowe. Ale sam sobie był super. I myślę, że tylko kwestią tego, że ten film no, już miał swoją premierę kawał czasu temu, jest to, że ludzie się nie burzą, że Peter Stormer nie gra tego Lucifera. Nie? Tylko się pojawił w międzyczasie inny.
Mało tego, to był ten sezon Lucifera, którego nie obejrzałem do końca, bo mnie nudził. Ale pojawił się Kain i grał go Tom Welling, czyli Superman ze Smallville. Więc...
Jest hello? Tylko jeden Kain po prostu, hello? Który... No ale to... Ja nie wiem, ja mam wrażenie, że kompletnie tu się rozmija moje postrzeganie tej całej sytuacji z postrzeganiem wielu ludzi, że według mnie jest super, że możemy mieć ileś różnych po prostu wersji danej postaci
jeszcze
w wielu
Lucifera,
różnych mediach, nie?
Lucifera postaci od zarania dziejów, gdzieś tam przewija. która się gdzieś tam przewija po prostu cały czas. Wiesz, nie ma jednego Lucifera, nawet jeśli powiedzmy o wszelkie wiary... wiesz, rozchodzące się od judaizmu, chrześcijaństwa i tak dalej, to nawet tutaj nie ma zgody co do tego, jaki jest ten Lucyfer, prawda? W ilu dziełach był przedstawiony Lucyfer i w ogóle, ale nie, nagle doszliśmy przez eony, przez całą ludzkość, kiedy od momentu, kiedy zaczęło się mówić o jako takiej istocie szatana, był on przedstawiany w zależności od miejsca, w którym był i osoby, która go przedstawiała. I tak i mieliśmy tysiące wersji po prostu diabła, no. Ale nie XXI wiek, jeden.
Czemu ludzie się nie burzą, że Lucyfer nie jest, wiesz, czerwony, nie ma rogów i nie wiem, nie. Kopytek i z tym stylu, tylko w ogóle jakiś...
Przez 16 lat Supernatural był tam Lucyfer, który się pojawiał co któryś sezon i... grał go zupełnie inaczej. Z drugą fantastyczny był jako Lucyfer, ale jak w ogóle można burzyć się co do... No wydaje mi się, że tu wychodzi głównie to, że gra go kobieta. No to jest ten moment, w którym po prostu wychodzi ludzi pewien, że tak powiem, niedobry stereotyp, nazywając to bardzo, bardzo delikatnie. Kiedy jakby istotą tego, jeżeli popatrzymy na stworzenie, jakby to powiedzieć, aniołów, że jakby, nawet jeżeli popatrzymy bardzo dosłownie, uwaga, zmieniam się tutaj w po prostu badacza Biblii i tak dalej, nie mówiąc już o tym, że anioły pojawiły się później niż jako taka wiara chrześcijańska, one pojawiły się, jak dobrze pamiętam, w IV wieku albo później nawet dopiero, wcześniej w ogóle nie było, ale powiedzmy, że nawet jak na to popatrzymy, to idea jest taka, że tam jak już jest ten raj i powstaje ten Adam i Ewa, no to Bóg tworzy kobietę i mężczyznę, prawda? Anioły były wcześniej. Anioły były wcześniej, tak? To znaczy, że przed stworzeniem Adama i Ewy nie było kobiety i mężczyzny, tak? To znaczy, że ich płeć, nawet idąc tym tropem, jest kinda nieokreślona, prawda? Dopiero jakby ten motyw płci pojawia się w odniesieniu do człowieka, a nie do aniołów. To już nawet samo w sobie jest takie... Ja od momentu, kiedy ktokolwiek zaczął właśnie, u Gaimana to świetnie działa, ale we wszystkich jakby, we wszelkiego rodzaju, nie wiem, przełożeniach, adaptacjach i tak dalej, mi zawsze najbliżej było do anioła jako tej istoty nie do końca określonej. Pamiętasz u Kevina Smitha w Dogmie, jak Alan Rickman zdjął gacie? I nic tam nie ma. Kendall. No.
Znaczy, wiesz, jakby miałem wrażenie, że zawsze odkąd była mowa o aniołach gdzieś w popkulturze, czy gdziekolwiek indziej, czy nawet w wierzeniach, no zawsze jakby anioły przybierały tę ludzką postać, żeby no, jakby, że można było sobie jej jakoś zwizualizować, tak. Nie? No właśnie. Więc, a notabene mi się jakoś w głowie zapisał ten wizerunek właśnie z Lucyfera, tej konkretnie postaci, właśnie jako bardzo takiej androgenicznej postaci, przez to, że raz, że u Gaimana tak to działało, a dwa, ja bardzo lubię też wersję Lucyfera z komiksu The Wicked and the Divine, gdzie Lucyfer jest jednym z tych bogów, którzy trafiają na Ziemię, są zreinkarnowani jako gwiazdy muzyki. No i tam Lucifer właśnie jest kimś takim w stylu Annie Lennox, właśnie może Davida Bowie, jest właśnie kobietą w zaczesanymi krótkimi włosami, w garniturze i tak dalej, jest fantastyczną postacią zresztą. I wszyscy mówią na nią Lucy i nikomu nie przeszkadza. I jednocześnie to jest zawsze taka ciekawa postać, bo to jest ten upadły anioł, nie do końca zły, ale jednocześnie ktoś, kto ma jakieś takie, powiedzmy, jakąś zawsze swoją agendę, więc... mam wrażenie, że to może być jedna z tych postaci, która będzie ten serial ciągnąć i która zadecyduje o jego sukcesie.
Znaczy, Lucifer nie pełni tak dużej roli w ogóle w historii Sandmana. Znowu to jest jeden z moich ulubionych momentów, kiedy jest komiks pisany jak o, Lucifer i Sandman będą się napierdalać. Po prostu jest wszystko tak pisane do tego, że tam wysyła właśnie bodajże Kaina do piekła, Kain przychodzi i Lucifer mówi, tak, piekło będzie czekało. Będziemy czekać, nie? I ma być... Tam on się spotyka z losem, swoim starszym bratem Sandman i też mu mówi, że no tu zaczną się rzeczy i w ogóle. I on leci do tego piekła, już gotów się z tym Lucyferem napierdalać, a Lucyfer tylko tak mu daje te klucze i wybija.
Dara, idę na ziemię, do widzenia.
Dokładnie, bierz ten pierdolnik. Czekaj, tylko ostatnią bramę już tu zamykam. No. Dokładnie spotyka go, kiedy ostatnią bramę piekła tam na klucz zamyka, daje mu klucze i wybija się, Dara. Uwielbiam tą historię, w ogóle to nie pełni tak dużej roli. Ale jeszcze ciekawsze jest to. Jeżeli popatrzysz na samego Toma Ellisa, który ma być adaptacją tego Lucyfera, komiksu Lucyfer, jak ja mówię, ma z nim bardzo mało wspólnego, ale nawet on jest celowo pokazany jako taki... Okej, nie mogę powiedzieć, że Tom Ellis w żadnym wypadku jest androgeniczny, czy cokolwiek w tą stronę, ale jednocześnie też skupiono się na tym jego aspekcie, że płeć w jego przypadku jest bardzo... On jest bi przede wszystkim, tak? To jest bardzo istotne w tej postaci. Jakby był motyw w którymś sezonie, gdzie on organizował orgię czy coś w tym rodzaju. I czy był motyw, gdzie tam chyba przesłuchiwano jego byłych i byłe. I po prostu i tam była rotacja mężczyzn i kobiet, które się pojawiały na przesłuchaniach czy coś w tym rodzaju. Więc jakby to też jest w pewien sposób pokazane, że Lucyfer może być wyobrażeniem tego Lucyfera tutaj, tak? Jest nim Tom Ellis. Ale jakby on nie postrzega płci w ten sam sposób. On, dla niego to też jest abstrakt pewnego rodzaju. Zresztą tam też jego brat na niego mówi Lucy cały czas.
Przynajmniej, że w Ksenie był Lucyfer też, który tam pod koniec chyba tych sezonów Kseny, tam wszystkie możliwe mitologie się zmieszały w jedno i zdaje się, że Ksena miała być władcą piekieł, ale wepchnęła na to miejsce Lucyfera, o ile dobrze kojarzę, bo zabiła poprzedniego władcy piekieł. Ale czy tam to też był po prostu facet, ale jakby to pokazuje, ile jest wersji tego Lucyfera, no mówmy się, jeśli można go wrzucić do Kseny nawet. No więc... Spoko, niech robią. A propos samego serialu, no to ja jestem jakby fanem serialu, podejrzewam, że więcej pewnie niż jeden sezon by mi tak nie zmęczył, ale z ciekawości sprawdzę, tym bardziej, że właśnie mówię, ta obsada wygląda ciekawie. Mam też nadzieję, a propos właśnie tego, że postacie, które tutaj są wymienione, jakby nie grają w komiksach większej roli i tak dalej, ja mam nadzieję, że też że to nie będzie do końca historia komiksowa, tylko zamieszają po prostu, wezmą jakieś elementy, które się wydają ciekawe i wplecą to w fabułę serialu.
Mnie ten serial ciekawił właśnie z tego powodu, że historia komiksowa jest według mnie tak nieadaptowalna, ona jest tak bardzo tożsama z medium komiksowym, tak zrobiono słuchowisko, ale w słuchowisku dalej nie masz tej wizualnego elementu, dalej sobie wyobrażasz pewne rzeczy. I mówię, przede wszystkim ciekawi mnie, jaki będzie pomysł na to, żeby to odwzorować. Nawet nie jest kwestia tego, że chciałbym, żeby nie było jeden do jednego, co po prostu nawet nie wyobrażam sobie, że to jest realne, żeby było do jednego. Zbyt wiele stracisz, jeżeli spróbujesz to przenieść jeden do jednego, bo jest cała masa tych trochę umownych kadrów. Sam Sandman jest przecież konceptem na dobrą sprawę. To nie jest tak, że to
trzeba brać wszystko, co nam się dzieje dosłownie. Tam są cały czas te opowieści, historie, które są przecież z nami w jakiś sposób, bo wszystko jest wokół śnienia. Więc tak jak mówię, mnie bardzo interesuje, jak oni w ogóle będą próbować ugryźć to od strony wizualnej i z tego powodu interesuje mnie, czy wyjdzie kompletne gówno, czy będzie bardzo fajny serial, nie wiem. Ale interesuje mnie to, bo dla mnie to jest bardzo trudny koncept do w ogóle zekranizowania.
No, a akurat te seriale na podstawie twórczości Gaimana akurat wizualnie wyglądały zawsze ciekawie, nie? Więc, a tutaj jeszcze...
Pierwszy sen amerykańskich bogów, trzeba przyznać, że chociaż tak jak mówię, fabularnie mnie nie wkręcił, tak miałem trochę tego vibe'u, którego myślałem, że mogłoby się pojawić w Sandmanie, gdzie też budżet chyba nie był największy, ale tam trochę tego było. No i tak samo Good Omens, tam też próbowano przynajmniej pewne rzeczy zrobić, więc może...
No tutaj właśnie tutaj jeszcze dochodzą pieniądze, nie? Które Netflix był w stanie w to włożyć, więc no zobaczymy. No poczekamy na oczywiście na... No jeśli to będzie Netflix, to pewnie zarzucą całość naraz, no ale tak jak mówię, pierwszy odcinek będą pisać wspólnie Heimberg, Goyer i Gaiman, zobaczymy co z tego wyjdzie. No dobra, tyle jeśli chodzi o tę informację. To jeśli już wspomnieliśmy o tym, że mamy ten duży serial, który trafia na Netflixa, a nie na HBO Max, no to nie jest też inna rzecz, która teoretycznie wydawałoby się, że na przykład mogłaby trafić na HBO Max, bo jest jeszcze ten, możemy krótko wspomnieć o tym, jest jeszcze ten serial animowany na podstawie Kong Wyspy Czaszek, który ma jakoś rozwijać to uniwersum, który też mimo, że no Kong jest jakby własnością cały czas Warner Bros., no trafi na Netflix, a nie na przykład na HBO Max, nie? Więc...
Ja tu mam teorię, że coś było w okolicach tego dealu, o którym się mówiło, gdzie Netflix chciał odkupić Kong versus Godzilla za 250 baniek, tak? Ten w końcu deal nie doszedł do skutku, Warner go zablokował. Mam wrażenie, że coś tutaj jednak poszło i to miało być jakiś większy pakiet, gdzie animacja, obok film, w końcu z filmem się nie dogadali, ale prawa do animacji poszły, bo to jest dla mnie zbyt dziwne, że Netflix nagle robi film właśnie o marce, do której powinienem mieć prawa Warner, a jednocześnie wiemy, że tam prawie doszło do jakiegoś dealu, więc zakładam, że coś koło niego przeleciało.
No chyba, że ewentualnie, nie wiem, dogadali to jeszcze wcześniej, a dopiero teraz dochodzi do już konkretnej jakby ogłoszenia tej produkcji, kto wie. W każdym razie, no produkcja serialowa, jeśli ktoś tak jak ja lubi Konga, no to może sobie obejrzeć wersję animowaną. Co ma być tym takim w stylu Netflixowego anime, z którego miałem przyjemność zobaczyć, jak to się nazywało?
Blood of Zeus?
Tak, Blood of Zeus, coś takiego. No, to było strasznie nędzne. No, ale to zobaczymy. No, może wyjdzie ciekawiej. No, bo to jest tworzone przez tych samych ludzi, co... Właśnie, to jest tworzone przez Powerhouse Animation, którzy zrobili Castlevania i chyba właśnie też Blood of Zeus. Więc... Animacja w Blood of Zeus była nędzna. Tak, sama animacja. To jest po prostu taka widać na każdym kroku taką mega oszczędność po prostu. Postacie, kiedy nie musiały, to się nie ruszały w ogóle, nie? Jakby miałeś masę scen, gdzie po prostu ktoś stał i...
Nie, pierwszy ten Castlevania też nie.
No, więc, to tak swoją drogą. No, ale połowę sobie HBO Max, bo tam dużo ciekawych rzeczy się dzieje wokół HBO Max cały czas, i tych pozytywnych, i tych negatywnych, a często negatywnych, które są obracane przez oczywiście samo HBO czy ludzi wyżej na pozytywny PR. Tak jak jest na przykład z liczbami, które ogłoszono przy okazji tutaj, przy okazji Wonder Woman 1984, która według tutaj Johna Stankeya, czyli CEO AT&T, pomogła HBO podwoić liczbę subskrybentów, co brzmi mega dumnie oczywiście, nie? Brzmi super, kurczę, no podwoili w ogóle, no to mega, nie? Natomiast jak się przyjrzymy tym liczbom, no to okazuje się, że no faktycznie podwoiła nawet trochę więcej, ale wciąż są to raczej małe liczby, biorąc pod uwagę patrząc na tych użytkowników, którzy faktycznie korzystają z HBO Max, z aplikacji HBO Max na jakiejkolwiek platformie, bo to podwojenie oznacza, że HBO Max kończy rok 2020 z 17, no ciut ponad, troszkę ponad 17 milionami activated users. Zaraz sobie jeszcze powiem, co znaczy activated users. Natomiast wcześniej, przed Wonder Woman, było to 8,6 miliona activated users. Więc faktycznie podwoiło. To robi wrażenie. Natomiast w porównaniu do tych, nie wiem, ilu już milionów użytkowników, jakich ma Netflix. Tylko, że też warto zaznaczyć, że oczywiście HBO Max cały czas jest dostępny tylko i wyłącznie na tym rynku amerykańskim, nie? Więc mówimy tutaj o domowym. Ale nawet na samym rynku amerykańskim, no jeśli popatrzymy na to, ile właśnie na samym rynku amerykańskim użytkowników ma Disney Plus czy Netflix i tak dalej, to wciąż jest długa, daleka droga przed HBO Max. I jeszcze tylko jedną rzecz dopowiem, że to są activated users, natomiast ogólna liczba użytkowników to w tym momencie 41 milionów, co znowu brzmi ok, już jest całkiem nieźle, 40 milionów, ponoć więcej niż się spodziewało AT&T, natomiast no właśnie, Activated Users to są ci ludzie, którzy faktycznie pobrali i używają aplikacji HBO Max, więc kim jest ta cała reszta? No to są ci ludzie, którzy po prostu mieli subskrypcję HBO, telewizji na przykład i dalej ją mają i dalej teoretycznie są, mają w pakiecie także HBO Max, ale nawet z tego nie korzystają, nie? Więc...
To, tak, i to właśnie masz HBO, które jest od lat, od kiedy pamiętam i to, szczerze mówiąc, czy to jest taki powód do dumy, że masz te 40 milionów na marce, która wydawałoby się, że powinna być dzisiaj po prostu tak już wyrobiona, tak pewna, że jakieś tam Netflixy i inne Disney Plus to nie powinno nawet, wiesz, nawet podchodzić pod to. Czy to jest taki powód do wiesz, no tu 40 parę milionów? No nie, nie wydaje mi się przynajmniej. Więc to oni próbują bardzo tymi liczbami oczywiście pokazać, że tu podwoiło się czy coś takiego. Masz ludzi, którzy pewnie mieli HBO. Część z tych ludzi to pewnie ludzie, którzy mieli HBO i aktywowali HBO Max. Jak to się przekłada na zarobki? Nie wiem. Zakładam, że to nie jest to samo, co kompletnie nowa osoba, która wchodzi w ten pakiet. Zakładam, że to jest osoba, która może dopłaca coś, albo w ogóle tak naprawdę tylko zmienia profil użytkowania i finansowo to w ogóle nie ma różnicy. Ciężko powiedzieć, ale nie... Mówię, wydaje mi się, że tam po prostu te liczby są przedstawione w taki sposób, żeby oczywiście wyglądały jak najkorzystniej. A jeśli na tym przez chwilę się zastanowisz, to nie wygląda aż tak różowo, jak oni by chcieli.
No nie, zresztą no, widać też wyraźnie, że to przesunięcie chociażby Godzilla vs. Kong no, jest służy temu, żeby jeszcze podbić troszkę te numerki. Tym bardziej, że no, tym taką szansą jeszcze na właśnie zwiększenie liczby użytkowników jest fakt, że wreszcie udało się HBO uporać z tym problemem dotyczącym braku możliwości odpalenia tej aplikacji na urządzeniach Roku i Amazona. Nie? No, teraz na obu, zarówno na wszystkich urządzeniach Amazona, jak i na Roku można pobrać sobie HBO Max, można korzystać z całej biblioteki, co pewnie pomoże na pewno przy zwiększeniu tych liczb. Na pewno tych activated users pewnie będzie więcej niż było do tej pory. Natomiast właśnie rzeczą, na którą zwraca uwagę wielu komentatorów, z czego ja sobie nie zdawałem kompletnie sprawy, bo mi się zawsze wydawało, że HBO Max to jest dobra nazwa, no bo ej, masz HBO jakby, która już jest uznaną marką, kojarzącą się z tą taką jakościową telewizją i masz ten i wielu ludziom się po prostu zmieni nagle na Max, co Max sugeruje, że ej, dostaniesz bardziej dopakowaną contentem platformę. Natomiast wielu komentatorów zwraca uwagę na to, że dla wielu ludzi to jest wciąż confusing. Na zasadzie ej, to jest ciągle HBO, nie? Jakby ta nazwa nie mówi ludziom, że to jest coś nowego, że to jest ta platforma, która ma być czymś nowym w ich ofercie, czymś, wiesz, tym zupełnie inną jakością niż to, co dostawali do tej pory w ramach, nie wiem, HBO Now na przykład. Więc ponoć jednym z tych takich czynników, który trochę ciągnie, no, poza tymi innymi, o których mówiliśmy, choćby brakiem tej treści oryginalnej, choćby właśnie do tej pory brakiem na obecności na wielu urządzeniach popularnych w USA, no jest sam branding, który no, dla wielu osób który nie dość, że pierwotnie jakby dla wielu osób nie mówił wyraźnie, czym HBO Max faktycznie będzie i z czym się będzie wiązać, tak teraz jeszcze po wielu tych kontrowersjach, problemach i tak dalej, no nie kojarzy się zbyt dobrze i dopiero sobie jeszcze mieliśmy Christophera Nolana, którego wypowiedź o tym, że HBO Max najgorsza platforma streamingowa, no rozniosła się po mediach mocno, więc też sporo osób zastanawia się, czy na przykład Warner, z którym razem z jakimiś większymi produkcjami, które najpewniej no, prędzej czy później nadejdą ze świata DC, czy Harry'ego Pottera, czy czegokolwiek jeszcze innego, nie zdecyduje się na jakiś rebranding i zmianę tego negatywnego wizerunku, z którym jednak HBO Max będzie się teraz borykać bardzo, bardzo długo.
Co mnie bardzo ciekawi, a propos HBO Max, to niedawno pojawił się kolejny trailer produkcji HBO Max i oni idą w zaparte. Jakby słyszymy zakulisowo o problemach z tym filmem King Richard z Willem Smithem, nie? Że tam miało być kinowo. O Dune się cały czas mówi, ale trailer dalej... Myślałem, że już się wkopali tym pierwszym trailerem, bo mówiliśmy, że będzie problem. W trailerze dalej jest Dune, w trailerze jest King Richard, którego chyba nie było w tym pierwszym trailerze. A wiem, że są te dwa problematyczne filmy, bo Konga i Godzilla to jakoś tam dołatwili. Zakładam, że po prostu dali hajs Legendary i się wypchajcie. Wiesz, James Gunn, z tego co wiemy, też nie był najbardziej szczęśliwym człowiekiem na świecie, lekko mówiąc, przez Suicide Squad, który jest dalej prominentny w tym trailerze. Jakby oni idą dalej na kurs kolizyjny. I
z jednej strony to rozumiem, bo po tym pierwszym trailerze już nie bardzo można się wycofać, ale z drugiej strony to nie jest... To nie jest długofalowa dobra strategia, jak ci nagle wyskoczą twórcy różni, którzy stwierdzą, nie współpracujemy już więcej z HBO, bo nam wytnął taki numer, że nawet jak niby mieliśmy coś robić do kina, potem się okaże, że jest inaczej, tam nie rekompensują. Proszę mówiąc o tym, ile oni kasy wywalili przy Wonder Woman, ile ten film stracił kasy, ile jeszcze dopłacili Gadot i Jenkins, żeby tam promować ten film i inne takie rzeczy, żeby tam nie było kontrowersji przy tym filmie, że okej, garze się zgadzały. Ale przy innych filmach tego nie robią i już Gunn nie może liczyć na przykład na taką rekompensatę, no bo HBO by poszło, znaczy w ogóle Warner by poszedł z torbami, gdyby tak wszystkie firmy potraktowali. Ja dalej nie do końca rozumiem, jaka jest ich strategia. Wiesz, jakby nie było żadnych informacji o tym, żeby Legendary nagle się wycofało, żeby tam poszła jakaś gruba ugoda i Legendary zostało wynagrodzone za Dune. Już nie mówiąc o tym, że Legendary to jedno, ale po drodze masz jeszcze twórców, Villeneuve, chociażby ta cała akcja z Timothy Chalametem, który miał to, wiesz, ten cały motyw z Dune'ą i Legendary. Jakby Quo Vadis po prostu na tym etapie.
Znaczy, podejrzewam, że jakby AT&T jest zdecydowane, że idziemy totalnie w ten streaming i jeśli Warner na tym jakoś straci, no to straci w kontekście dystrybucji kinowej i natomiast nie sądzę, żeby jakoś stracił wtedy w kontekście produkowania dalej treści na streaming, no bo nie potrzebujesz twórców na streaming, nie potrzebujesz mieć nazwisk na streaming, no potrzebujesz mieć marki. Wiesz, nazwiskami się mogą promować te mniejsze platformy, które nie mają marek, jak Apple na przykład, nie? Mhm. Oni sobie ściągną tutaj Spielberga, jakichś innych ludzi i będą swoimi twarzami świecić i legitymizować tę produkcję. Ale Warner ma w zanadrzu tyle marek, z których do tej pory nie korzystał i które, powiedzmy, w tej dystrybucji kinowej się średnio sprawdzały, które spokojnie będzie mógł wykorzystywać w streamingu. Ja myślę, że oni po prostu mają wyjebane. Jeśli Christopher Nolan odejdzie od nich i podpisze jakiś kontrakt z Sony i tak dalej, to whatever, no to będą robić, w to miejsce zrobią, nie wiem, zrobią serial o Harry Potterze albo coś w tym guście.
Ja myślę, że oni... przy markach, ale już na przykład no, raczej nie mogą być wyjebane na proces z Legendary w kwestii Dune'y. No, to nie jest.
Nie, myślę, że z Legendary akurat z Legendary się pewnie dogadają finansowo, zakompensują to jakoś, natomiast myślę, że oni się nie będą tutaj przejmować po prostu tymi głosami od, wiesz, Denis Villeneuve'a czy Nolana, czy jakichkolwiek innych twórców, bo nie oni, no to przyjdą nowi twórcy, którzy będą chcieli robić rzeczy na platformie. Ja myślę, że oni po prostu stawiają wszystko na jedną kartę, na to, żeby HBO Max ruszyło i faktycznie się rozkręciło do tego, bo nawet jeśli teraz tracą jakieś pieniądze, i to duże pieniądze, nawet jeśli teraz powiedzmy no to rozkręcanie tej platformy trochę jeszcze potrwa, to koniec końców podejrzewam, że jeśli to ruszy, to będą więcej zarabiać na tym HBO Max niż będą zarabiać na tych swoich produkcjach kinowych, nie? Jak sobie podliczysz, ile powiedzmy, jeśli mieliby faktycznie dużą, większą bazę użytkowników i ile by wtedy zarabiali na subskrypcjach, no to myślę, że spokojnie są w stanie przetrawić, powiedzmy, te straty, które teraz ponoszą przy tej swojej dystrybucji. A kto wie, biorąc pod uwagę, jak wygląda ten rok teraz i ile blockbusterów generalnie dostaniemy od różnych wytwórni, no to kto wie, czy ten plan jednak z trzymaniem się tej hybrydowej dystrybucji i utrzymywaniem, że HBO Max to jest jedyne miejsce, w którym teraz dostaniemy wysokoprofilowe filmy, no nie powiem, że w jakimś krótszym zakresie czasu dostanie i im się opłaci, ale w jakimś takim, powiedzmy, marketingowo na pewno będzie miało znaczenie tutaj.
To jest...
I wygląda na to, jakby oni po prostu byli w stanie poświęcić w tym momencie zupełnie, wiesz, to w jaki sposób funkcjonowała ta dystrybucja kinowa do tej pory, te wszystkie właśnie układy i te stosunki pozytywne, jakie utrzymywali do tej pory z twórcami, z dystrybutorami i tak dalej, na rzecz tego, że no, rzeczywistość najwyraźniej będzie wyglądała trochę inaczej, kiedy już te wojny streamingowe wejdą w kolejną fazę. Tylko no, oczywiście wszystko się rozbija o to, czy uda się z HBO Max zrobić ten serwis streamingowy, który będzie duży, nie? Widać, że nawet no, mimo tych oczywiście tutaj wpadek, porażek i tak dalej, najwyraźniej wciąż są w stanie inwestować w to pieniądze, nie? I póki co, teraz przynajmniej dostajemy zapowiedzi, tak? Jakby dostajemy coraz więcej informacji o tym, co oni planują stworzyć. Jeszcze daleka droga, zanim te produkcje faktycznie wejdą na rynek i faktycznie wejdą na ten ich serwis streamingowy. Ale póki co mają te filmy, nie? Więc to już jest jakiś tam kroczek w tym, żeby to zainteresowanie rozbudzać. A wygląda też na to właśnie, że nie będzie konkurencji za bardzo, nie? No bo wszystkie rzeczy są przesuwane i zostaje na placu boju tylko i wyłącznie Order.
Tak, ale to jest mimo wszystko straszna ruletka z ich strony. Jest tyle czynników, które może pójść nie tak, a oni tak jak wszystko stawiają na jedną kartę. A, mało prawdopodobne, ale powiedzmy, że jednak pod koniec roku kina się otworzą. Jakakolwiek dobra wola ze strony kin w tym momencie padnie i może powiedzieć, że kina będą w takiej sytuacji, że nie będą mogły wybrzydzać. Kina będą miały do dyspozycji tyle filmów od Universala, Sony i Disneya, że i tak będą mogły być wypchane, wiesz, do granic możliwości, jeśli chodzi o repertuar, jaki będą miały, nie? To nie jest tak, że będzie brakowało produkcji w kinach. Zresztą zaraz pogadamy o tym, jak wiele produkcji jest cały czas spychanych dalej, więc spokojnie mogłyby sobie pozwolić na ominięcie produkcji Warnera. Twórcy, tak jak mówisz, którzy no raczej mogą być no niezadowoleni ze współpracy z Warnerem, więc trzeba będzie też, tak jak mówisz, innych ludzi do tego zaangażować. Do tej pory nie wiemy, czy na przykład streaming filmów jest jakkolwiek opłacalny, bo jeszcze nikt tego nie udowodnił. Netflix nie jedzie na swoich oryginalnych produkcjach filmowych, tylko na swoich tasiemcach serialowych. Disney Plus zaczyna się rozkręcać nie przez wrzucanie tam filmów, nie przez Mulan, która nie wyszła pod względem marketingowym, tylko przez Mandaloriana, teraz WandaVision, która powoli tam zaczyna się rozkręcać, jasne, to jeszcze nie są te numerki, no, ale tylko, mamy...
Mulan też miała niestety jeszcze ten barierę cenową, nie? Ale już na przykład Soul ponoć przyniósł im całkiem sporo subskrybentów i ponoć był dużym sukcesem dla Disney+.
Tak, ale...
Mówimy tutaj o tej takiej animacji, która z którą nikt jakichś wielkich wyników finansowych nie wiązał.
Jasne, ale to jest cały czas jakby za małe poletko, żeby jakby cały czas mówić, czy sama dystrybucja filmów, które jednak nie są tym samym, co, wiesz... Warto być zasubskrybowanym cały miesiąc, bo czy kilka miesięcy, bo dostaję co tydzień mój odcinek, albo co miesiąc nowy serial, jak w przypadku Netflixa. W sensie, może, ja nie mówię, że to koniecznie musi nie działać, po prostu nie ma jakby żadnych jeszcze na to danych na rynku, bo po prostu nikt tego nie robił w takim stopniu. I dlatego mówię, że to jest ogromne ryzyko ze strony AT&T. Może im się opłaci, może... Kina już nie wstaną, bo to wtedy byłoby dla nich najlepsze, szczerze mówiąc. I ten rok kompletnie dorżnie już kina i już tam nie będzie jakby o czym mówić. Z tym, że alternatywa, czyli jeśli się ten cały tutaj, cała zagrywka nie opłaci, wydaje mi się, że jest, oznacza koniec trochę Warnera. W sensie AT&T nie padnie, to jest gigant telekomunikacyjny i oni tam sobie mogą... sprzedać Warnera i robić całą masę innych rzeczy i będą się jakoś tam trzymać, ale to jest stawianie dokładnie całej legendarnej, już można powiedzieć, wytwórni na dosyć ryzykowną jedną kartę.
No tak, tylko że wiesz, z drugiej strony, nawet jeśli kina wstaną, no to mówmy się, to też nie jest tak, że ta dystrybucja kinowa zostanie siłą, pierwszoplanową siłą na zawsze, nie? Jakby jesteśmy raczej zgodni, że prędzej czy później streaming tak stanie się wiodącą
formą. Zgadza się, jest, ale jakby... nie wiem jak szybko.
No właśnie, nie wiemy jak szybko, natomiast wygląda na to, że oni totalnie chcieliby się przyłożyć do przyspieszenia tego całego procesu, nie? I no, wydaje mi się, znaczy podejrzewam, że no, nie wzięło się to bez powodu, nie? Jakby podejrzewam, że AT&T też nie chce wydawać pieniędzy na coś, no, co do czego nie tak, są, może nie pewni, ale przekonani, więc...
Czytałeś te artykuły, bo są głosy od ludzi, którzy analizują ten rynek, że AT&T troszeczkę pcha Warnera w stronę bankructwa. Jakby to nie jest moje zdanie, to jest zdanie ludzi, którzy faktycznie siedzą i analizują ten rynek od dłuższego czasu. I ja nie zgadzam się, że oni pchają w stronę bankructwa, ale ryzykują bankructwem tego studia jakby. Tam jest scenariusz, w którym to się opłaci. Nie przeczę temu, ale jest scenariusz, w którym po prostu Warner pójdzie z torbami i dziękuję, do widzenia. I to jest naprawdę niezłe przy tak wielomiliardowej instytucji, że tak powiem, żeby na takie ryzyko się zdobywać. Aczkolwiek no, rozumiem to pod tym względem, że faktycznie ten rok prawdopodobnie to streaming będzie jedyną opcją. Jakby Disney Plus wiadomo, że sobie poradzi, przesuwając nawet Black Widow, jeżeli będą musieli. Netflix rządzi sobie i tak dalej, Amazon pewnie też się dogada z kim trzeba, a Warner nie ma wyjścia tak trochę. Oni sami się wkopali w tym miejscu, że okej, bo to jest właśnie ważne w tym aspekcie. Jeśli nie to, to co? Nie? To jest istotne. I wydaje mi się, że po prostu są w takiej sytuacji bez wyjścia i ryzykują, tak jak mówię, mocno, ale na dłuższą metę, czy mają jeszcze
właśnie,
inne
właśnie,
opcje?
Czy jest alternatywa, nie? To jest, plus no, jakby AT&T jest przynajmniej w tej komfortowej sytuacji, znaczy inaczej, Warner jest w tej sytuacji, że przynajmniej ma nad sobą firmę matkę, która ma zasoby finansowe, nie? Jakby jeszcze, oni sobie jeszcze mogą pozwolić na ryzyko w tym względzie, że nawet jeśli to nie wypali, no to po prostu Warner się zmieni profil, nie? I będzie dużo mniejszą wytwórnią i będzie sobie działać dalej. Natomiast no nie będzie miał tego statusu, który ma teraz. No ale z drugiej strony, prędzej czy później no właśnie praktycznie wszystkie wytwórnie będą musiały się przestawiać powoli, coraz bardziej na model streamingowy. Nie? Zresztą też widzimy po samym Disneyu, jak coraz bardziej jednak idzie w tym kierunku i coraz więcej ich premier jest rozpatrywanych jako rzecz, która powinna iść na streaming.
Chociaż jednocześnie dochodzą do nas informacje, to bodajże z THR było, jeżeli dobrze pamiętam, że Black Widow jednak, pomimo tego, co Feige powiedział przy tym wywiadzie na, kiedy był ten cały, no, konferencja związana z WandaVision, że chciałby Black Widow w kinach, ale nie jest pewien, zobaczymy jak to się rozwinie. I my to odebraliśmy jako okej, koniec przesuwania, tak? Już to ostatni raz przesunęliśmy, jak się nie uda, się nie uda. No więc informacje z THR są takie, że nie, że jeżeli Maj nie pozwoli na premierę Black Widow, to przerzucamy dalej i lecimy z serialami, więc ciężko powiedzieć.
No właśnie, to pytanie właśnie, co za tym stoi, nie? Być może właśnie też ustalenia na przykład z kinami, nie? Które tam, na które widać, że Warner już nie zwraca uwagi zupełnie, nie? I to, o czym wspomniałeś. No, zobaczymy, jak dalej to będzie wyglądało ze strony, szczególnie ze strony Warnera, kiedy przyjdzie im do planowania czy zapowiadania tych filmów na kolejne lata, nie? Bo do tej pory jakby trzymają się też tego, że produkcje, które są już po 21, mają tą dystrybucję kinową oficjalnie, nie? Te wszystkie sequele i tak dalej. Czy to się nie zmieni, nie? I z czasem nie ogłoszą, że a, dobra, to może jednak też idzie na HBO Max. Tylko, że no właśnie problemy HBO Max jest w tym momencie HBO Max głównie. Jakby te plany nawet można je różnie komentować, ale jakby problem jest HBO Max z tego względu, że właśnie sama marka się kojarzy w tym momencie źle. A po drugie, no wciąż nie wyszli poza USA, co jednak mocno im tutaj wiąże ręce pod względem tego, ile mogliby zarabiać na domenie HBO Max.
To jest chyba kluczowe też, patrząc na to, że chcą robić rewolucję, a jednocześnie bardzo nie mają jakby do tego środków, żeby robić rewolucję, nie? Gdyby to Netflix w tym momencie miał taką bazę filmów, no to sobie wyobrażę, że oni dotrą do wszystkich. Disney Plus nawet jest już dużo szerzej dostępne w tym momencie niż HBO Max, a jednocześnie robisz tą rewolucję, ale jednocześnie odcinasz się trochę od świata, bo jasne, oni chcą, żeby w tym roku HBO Max weszło w innych miejscach, ale to jest jeszcze większa ruletka, bo anusz gdzieś coś się opóźni, anusz gdzieś nie będziesz w stanie, dany film pojawi się tu, ale jeszcze nie tu. No umówmy się, to nie jest tak, że jasne, pomimo tego, że Stany są zawsze dużą lwią częścią zarobków filmów, jeżeli mówimy o kinach, no tak jednak to nie jest tak, że bez zarobków ze świata wiele z tych filmów byłoby wielkimi hitami. Więc to jest jeszcze bardziej szalony plan, żeby to odpalać teraz już. No ale tak po raz kolejny, no to nie tak, że mają wielki wybór, bo to nie tak, że mogą zrobić coś innego.
No, oczywiście masa osób się zastanawia, czemu tak długo zajmuje platformą takim jak Disney Plus czy HBO Max wejście na rozmaite rynki, między innymi oczywiście tutaj nasz polski. I zwykle to jest związane oczywiście z budową infrastruktury, z lokalizacją rozmaitych mediów, czy oczywiście problemem z prawami dystrybucyjnymi. Czasami z problemem samo to wykupienie, a czasami problemem jest nawet zdecydowanie, kto na dobrą sprawę w tym momencie ma prawa do dystrybucji danej, nie wiem, serialu, filmu i tak dalej. Gdzie w przypadku Disneya jakby ponoć ten proces cały czas trwa i jakkolwiek udaje mi się to ogarnąć, to Disney Plus wtedy wchodzi na dany rynek. Natomiast w przypadku HBO Max jest jeszcze ten problem, że że prawa do własności Warnera są bardzo ponoć bogato rozdystrybuowane przez różnych lokalnych, powiedzmy, różne lokalne firmy. Na przykład w Wielkiej Brytanii ponoć nie ma za bardzo sensu, żeby HBO Max w ogóle weszło na ten rynek, biorąc pod uwagę, do ilu rzeczy z katalogu Warnera ma własność Sky, które nawet w momencie, w którym Wonder Woman 1984 wychodziła na rynek brytyjski, no to wyszło jako video on demand na platformie Sky. I musieliby i to ponoć są jakieś w ogóle wieloletnie kontrakty, które uniemożliwiają na dobrą sprawę wejście tej platformie na wiele różnych rynków, bo to nie tylko chodzi o rynek brytyjski, ale też ponoć, nie wiem, niemiecki na przykład, który pewnie też jest dosyć dosyć sporym rynkiem w tej części Europy, no, w Europie w ogóle, włoski, bo to jest, no właśnie, oni mają, i Sky ma swój serwis, który się nazywa Now TV, ponoć jest beznadziejny, ogólnie nikt go nie lubi, no ale jest.
Ale prawa
i,
mają.
I mają prawa do tych wszystkich produkcji, które Warner robi. Mało tego, ponoć mają, z tego co kojarzę, mają podpisany kontrakt na kolejne jakieś tam produkcje, których nawet jeszcze Warner nie zdążył dystrybuować. Więc no to jest poważny problem i no to oczywiście wynika z tego, że nikt te, nie wiem, parę lat temu nie zdawał sobie sprawy, jak istotna będzie własność do tych rzeczy. No wszyscy myśleli o tym, gdzie by to sprzedać jak najszybciej, żeby zarabiać na tym pieniądze, a nie czy warto trzymać to w swojej bibliotece, bo kiedyś się przyda. Więc to jest też problem, z którym no będzie musiał sobie Warner prędzej czy później się uporać, no bo jednak no rynek amerykański jest ważny i duży, ale no na koniec końców jednak z tego rynku międzynarodowego płynie na tyle dużo pieniędzy, że no trzeba to brać pod uwagę. A patrząc po tym, jak Netflix sobie radzi, jak też używa jakby zasobów państw, do których wchodzi na przykład, żeby produkować kolejne serie, które przez to, że są lokalne znowu na danym rynku odnoszą spore sukcesy, no to jest kwestia, którą będą musieli brać pod uwagę i którą, no, jeden z tych pierwszych problemów, na które będą musieli sobie odpowiedzieć, nie?
I to w tym roku jeszcze, kiedy, jakby to powiedzieć, możliwości produkcyjne i tak dalej są mocno ograniczone, więc oni to robią ze względu na to, że jest taki rok, ale jednocześnie on sam daje im bardzo duże wyzwania i bardzo duże problemy, więc...
Tak, jednocześnie no wiemy też, że no, na tych największych blockbusterach, które wyjdą w systemie hybrydowym, raczej nie zarobią zbyt dużo, nie? Więc na pewno wtopią jakieś pieniądze w ostatecznym rozrachunku, więc no to... Wiele trudnych wyborów tam będzie musiało paść. Natomiast też fajnie by było ogólnie, żeby... Ja myślę, że w ogóle, że a propos tutaj decydowania co dalej z Warnerem, z HBO Max i tak dalej, ja bym sobie życzył osobiście, jako fan wielu marek i własności, które oni mają w swoim katalogu, żeby oddali te rzeczy związane z HBO Max Warnerowi, w sensie Warner Bros. Wytwórni, bo mam wrażenie, że jednym z tych problemów też, o których mówiliśmy, jest to, że no, o HBO Max decydują ludzie, którzy generalnie nie kojarzą tego rynku za bardzo filmowego. AT&T widać, też nie ma pojęcia, gdzie ma rynek filmowy, a ludzie w Warnerze mają, tak? Jakby to, że mieli przez tyle lat Christophera Nolana u siebie, to, że do tej pory...
Przyniósł raczej... im ogromne miliony dolarów,
tak,
żeby nie było.
Ale też masa twórców do tej pory wypowiadała się bardzo pozytywnie o Warner Bros., nie? Że to jest to, tutaj świetnie się współpracuje i tak dalej.
James Gunn chyba w sekundę po tym, jak się pokłócił z Disneyem, już był u Warnera, nie? Bo czemu nie?
No bo najwyraźniej no, pracowali tam ludzie, którzy kumali, o co chodzi, więc teraz gdyby oni mieli większy wpływ na to, co się będzie pojawiać na HBO Max to być może udałoby im się faktycznie skłonić być część tych twórców, żeby do dalszej współpracy i do tego, żeby wyjść na prostą. Tylko, że no tam po prostu zabrali się za to ludzie, którzy pewnie więcej wiedzą, nie wiem, myślą o marketingu, o cyferkach niż o faktycznie tutaj tym, co o niuansach rynku filmowego, który jest jednak dosyć specyficzny. Dobra, jeszcze zerknę, czy w temacie Warnera, okej, mieliśmy jeszcze pomyśleć o tym Nolanie, ale w sumie to poruszyliśmy już tutaj, poza tym, że... No,
Powiem tak, jeśli chodzi o Nolana, to on głodny nie będzie chodził,
że właśnie,
tak
o tym mieliśmy wspomnieć właśnie, czy jeśli faktycznie się rozstanie z Warnerem, no właśnie, nie będzie głodny chodził, jestem pewien, że ustawi się po niego kolejeczka, ale czy uważasz, że jakby, czy gdziekolwiek, inaczej... Czy uważasz, że w jakiejkolwiek innej wytwórni Nolan będzie miał tak dobrze, jak miał w Warnerze do tej pory?
Myślę, że nikt nie będzie miał tak dobrze, jak Nolan w Warnerze, ale nawet Nolan nie miałby już tak dobrze, jak Nolan w Warnerze, bo się zupełnie zmienił rynek. I Christopher Nolan raczej nie jest debilem, jest raczej łebskim gościem, więc zdaje sobie z tego sprawę. Zresztą on nawet przy premierze Tenet mówił, że jakby sam... Wiesz, ludzie odbierają to jako porażkę finansową, a on sam widzi to jako... Patrzę na to przez pryzmat tego, co się dzieje na rynku, więc wydaje mi się, że to jest gość, który łapie, co się dzieje i on sam zdaje sobie sprawę, że jakby trochę czasy się zmieniły. Więc powiem tak, wydaje mi się, że gdziekolwiek indziej nie będzie miał gorzej, niż miałby teraz w Warnerze, a w Warnerze jednak się z nimi poprztykał i to byłaby dosyć ciekawy powrót do współpracy, oni by musieli naprawdę się postarać. Nie wiem, czy to się wydarzy, a tym bardziej, że oni idą w zaparte i wydaje mi się, że Nolan jest tutaj taki bardzo głośny, bo to jest Christopher Nolan, od zawsze sztama z Warnerem, masę pieniędzy im zarobił, tak, zrobił dla nich kupę filmów, super wolność kreatywną miał u nich, ale umówmy się, Nolan może jest najgłośniejszym nazwiskiem pod tym względem, a jeżeli oni dalej idą w zaparte, to nie będzie ostatnim. I wydaje mi się, że to jest, Nolan jest właśnie bardziej takim... pionierem trochę pod względem tych twórców, którzy mogą masowy Exodus z Warnera zrobić, jakby tych, którzy z nimi współpracowali. Więc absolutnie wydaje mi się, że jakby ktoś się po Nolana z przyjemnością zgłosi, on wypracuje sobie nowe, gorsze warunki niż te, to, co miał, ale jednocześnie, jak mówię, nie sądzę, żeby tam miał takie, a jednocześnie jak inni zobaczą, że Nolan stwierdził, że patrząc na to, że miał jak pączek w maśle Warnerze i nawet on z tego zrezygnował, to może pchnąć wielu innych twórców do tego, okej, to w sumie co ja tu robię.
No, znaczy, też jest coś taka, że no, Nolan był długo związany z Warnerem, nie? Jakby nie ma wielu tak twórców, nie ma tak wielu twórców związanych z konkretną wytwórnią jak Nolan z Warnerem, nie? I to ci się wynikało z tego, że ta współpraca się rozwijała, no, do tej pory wzorcowo i Nolan im przynosił pieniądze, z kolei oni też nie mieli żadnych problemów, żeby Nolan rzucać pieniędzy mieć, no, potrzebował ich na dany film.
Cokolwiek zrobi, wiadomo, że Chris nam zarobi, a on se niech robi, co chce.
No, natomiast, no, oczywiście rzeczywistość teraz będzie wyglądała w ten sposób, że, no, trzeba będzie liczyć trochę te pieniądze i oglądać każdą monetę z obu stron, szczególnie kiedy mowa o jakiejś innej wytwórni, która, no, aż tak, która, no, gdzie te relacje nie są, powiedzmy, tak zażyłe jak do tej pory. I albo Nolan będzie musiał poświęcić trochę tej swojej artystycznej tej wolności, albo będzie musiał się godzić na mniejsze budżety, nie? Co też nie jest pewnie aż tak wielkim problemem, biorąc pod uwagę, że był w stanie zrobić Dunkierkę za 50 milionów dolarów i zarobić na tym duże pieniądze. Pewnie nie każdy jego film będzie musiał kosztować te 200 milionów.
To jest gość, który się też wywodzi trochę z takiego mniejszego kina, prawda? No. Te jego pierwsze filmy nie były okej, to nie były niszowe indie filmy, ale to nie były Batmany.
No więc na pewno on sobie poradzi i pewnie wytwórnia, którego zgarnie, też na tym nie będzie żałować, że na niego postawiło. Natomiast, no właśnie, koniec końców jakby wydaje mi się, że do tej pory też myślałem, że może, że wiesz, że, tak, że to jest taka pozycja na zasadzie, że pomówię jakieś rzeczy tam w mediach i może wtedy Warner podkuli ogon i przyjdzie do mnie z nową propozycją. Ale biorąc pod uwagę, że jakby wszystko się rozgrywa o to, że po prostu jakby Warner zdecydował o pewnych rzeczach bez konsultowania tego z nikim, to trochę trudniej mimo wszystko teraz dojść do jakiejś negocjacji, nie? Bo gdyby to była po prostu decyzja, tak, z którą Nolan się nie zgadza, ale byłaby konsultowana, dyskutowana wcześniej i się po prostu rozstajemy, no dobra, nigdy nie dogadaliśmy się.
Różnice kreatywne.
Tak, no to inna zupełnie sytuacja, niż kiedy ci twórcy nie mieli żadnego pojęcia, jaka będzie strategia Warnera i po prostu z dnia na dzień dowiadują się, że ich film trafia na streaming.
Z trailera, nie? Tego, co wszyscy widzieli nagle. Wszyscy się dowiadują, ej, nasze filmy, wiesz, Denis Villeneuve odpala sobie rano newsy. O, ciekawe, co tam Duna na HBO Max. O, fajnie.
No, już też mówiliśmy wielokrotnie, że no, to jest ta branża, która się jednak opiera na tych relacjach, które musisz utrzymywać, nie? Bo w przeciwnym razie, no, zostajesz na lodzie. No, ale znowu, wygląda na to, że AT&T ma gdzieś to po prostu i najwyraźniej według nich... Rzeczywistość, nowa rzeczywistość będzie wyglądała inaczej i tyle. No,
i tak zobaczymy. Po raz kolejny, jak zakładam, że ten scenariusz AT&T może się potwierdzić, tak, jeżeli miałbym postawić 50-50, gdzie granica jest, na co bardziej stawiam, to jednak na to, że się wywalą, dlatego że jak wspomniałeś przed chwilą, ich wiedza na temat rynku, zażyłości, kontaktów jest, wydaje się, znikoma, więc jednak bardziej stawiam na wiedzę dziennikarzy, którzy w tym siedzą, się tym zajmują, twórców, którzy są tego bliżej, którzy mówią, że to jest jednak rozpęd w ścianę, no i tak jak mówię, nie mówię, że to jest kompletnie, że gdzieś tam, wiesz, uda się rzucić tą monetę i ona stanie na boku, może to się stanie, ale jednak, że tak powiem, karty są ustawione przeciwko ich decyzji.
No, zobaczymy, no wiesz, zawsze może być tak, że to, o czym mówisz, faktycznie ma znaczenie w dystrybucji kinowej i tworzeniu filmów, a w momencie, kiedy mówimy o streamingu, realia są trochę inne. A może faktycznie będzie tak, że się wyłożą. Zobaczymy, to jest z drugiej strony, wiesz, to też jest taka ten czas, kiedy jednak wytwórnie, moim zdaniem, powinny podejmować trudne decyzje i obierać jakąś drogę i nią iść. A póki co wiele, wiele wytwórni, wiele tych marek czy instytucji, no, do tej pory jakby unika decyzji.
No idą na przeczekanie, tak?
Czekają, tak?
Jeszcze myślę, że Disney jeszcze mają swoją strategię i oni mogą sobie pozwolić na czekanie z niektórymi rzeczami, jeszcze nie wiem do końca, czy będą czekać. No tak, Universal czy Sony, o których teraz pewnie pogadamy, to tak, to oni cały czas modlą się do Boga Kina, żeby wrócił do nich i...
Jednocześnie no nie da się ukryć, że Disney przez długie lata no, by uchodził za tą firmę, która jest chyba najmądrzej zarządzana, jeśli tutaj z punktu widzenia biznesowego. Więc nie dziwi mnie też, że oni ustawili się w tym momencie, kiedy w sumie z nikim jakby no, nie tracą zbyt wiele, nie? Jakby mają propozycję teraz na streaming, a jednocześnie nie tracą tej relacji z kinami, w razie czego nie, wciąż jakby tutaj
zawsze jest opcja tego hamulca awaryjnego, nie? Lecimy ze streamingiem do końca, kina tak, już nie wstaną.
W momencie, w którym okaże się, okej, rynek tutaj filmowy pada kompletnie, no to dajemy to tutaj do nas na streaming i już, nie? Tym bardziej, że oni teraz nawet sobie wymyślili dwie metody dystrybucji u siebie, nie? Za pomocą tego Premium Access i po prostu na Disney+, Plus, z którego mogą korzystać, jeśli, no nie wiem. Ja wiem, że oczywiście ta Mulan średnio wypaliła w tym modelu, ale kto wie...
Mulan to nie jest czy to nie właśnie, MCU.
No właśnie, czy to nie wynika też z samego zainteresowania Mulan, nie? Ale to zobaczymy. Natomiast też... Pytanie, co zrobią inne wytwórnie, nie? Bo Universal do tej pory wydawał się tą firmą, która najmocniej tutaj idzie w kierunku dystrybucji, raczej zmian ogólnie na dystrybucji, tej dystrybucji kinowej i mocniej chce uderzyć w streaming, ale no nie podjęli na pewno tak mocnego kroku jak Warner tutaj. Nie?
Szybki co i wściekli dalej przerzucani z roku, no, wiesz.
Widać ten podział wyraźny na te filmy, które wciąż są warte trzymania do kin, nie? Zresztą ten błąd tak samo.
A przy Sony były te gromkie zapowiedzi, że oni będą czekać. Oni kina albo nic, nie?
No zresztą wydaje mi się, że też pewnie, jeśli miałbym stawiać, kto tego Nolana zgarnie, to pewnie Sony, bo im się przyda na pewno w katalogu kolejne nazwisko, które będzie tam dużo działać, bo oni zgarnęli sobie i Tarantino wcześniej i teraz czy nie wiemy u kogo Tarantino będzie robił swój ostatni film, ale jestem pewien, że dobrze im się współpracowało przy poprzedniej produkcji, więc duża szansa, że też tutaj zgarnęli sobie Bonda w międzyczasie od MGM, więc pewnie będą jednym z tych ważniejszych graczy przy zgarnięciu Nolana, jeśli trzeba będzie. To jak jesteśmy ogólnie jeszcze przy streamingu, to jeszcze taka krótka informacja. Pojawiła się lista oficjalna produkcji, które pojawią się na Disney Plus Star, czyli tej sekcji produkcji niekoniecznie dla najmłodszych, czyli powiedzmy z nieco wyższą kategorią wiekową, która jest no, generalnie ogromna. I to jest oczywiście lista dla wyłącznie Wielkiej Brytanii, ale można założyć, że przynajmniej dla dużej części Europy będzie bardzo podobna, być może w USA również. W USA jest Hulu. Chodziło o tereny poza USA, ale tak. No, w każdym razie pewnie dla dużej części Europy będzie wyglądało podobnie. No i to jest tak duża lista, że nie jesteśmy w stanie jej przytoczyć. Natomiast no, jest tu cała masa rzeczy. Mega oczywiście popularnych
marek. To jest
grubsza
katalog Hulu. Po prostu, to no. Najprościej rzecz ujmując, to jest sposób na wprowadzenie Hulu na rynek poza Stanami, żeby nie wprowadzać Hulu, bo widać, nie wiem, marka, nazwa, albo może oni nawet nie chcieliby, żeby to się nazywało Hulu, lepiej, żeby to się nazywało Disney Star, bo jest dobra nazwa.
Znaczy, wiesz, ja myślę, że im po prostu łatwiej będzie promować jedną markę, którą wciąż jest Disney Plus, z dodatkową sekcją, z dodatkowym tutaj podmarką, niż dwie różne platformy streamingowe mimo wszystko, nie? No USA, no to USA, no tam się jakby już Hulu ma jakąś tam markę, więc bez sensu będzie to zmieniać. Natomiast no ja myślę, że to jest coś, co faktycznie da Disneyowi masę nowych subskrybentów, biorąc pod uwagę, że to otwiera im w zasadzie cały nowy rynek produkcji,
to jest jakby Fox,
odbiorców, którzy są zainteresowani czymś więcej niż tylko produkcjami dla dzieciaków. A tu jest absolutnie wszystko od seriali, filmów. Jeśli oni to dobrze wypromują, a jestem pewien, że dobrze dobrze wypromują, no to będzie naprawdę okej. Okay. Jedyny minus, jaki tutaj widzę, to to, że często są to jakieś niepełne rzeczy, które typu na przykład, nie wiem, mamy Deadpoola 2. Nie ma Deadpoola 1, bo ktoś inny ma najwyraźniej prawa do dystrybucji tego. Ale może tylko w Wielkiej Brytanii, może
albo to jest kwestia czasowa, nie? Z czasem jakby przeskoczy tutaj. No,
nie, no na pewno nie. Prędzej czy później skończy to prawa do
Deadpoola. Hulu ma bardzo pokaźną bibliotekę, więc jeżeli oni ją przerzucają w takiej formie, to pewnie nie jest jeden do jednego, bo tak jak mówimy, ci mają prawa do tego, ci mają prawa do tego i to nie może być idealny katalog ze wszystkich względów, które wymienialiśmy wcześniej, ale to jest na tyle pokaźny katalog, który nagle rozrasta Disneya z tego, no mamy te swoje disneyowskie produkcje, których nie ma za wiele, do jesteśmy ogromną platformą streamingową.
No jest tutaj w ogóle masa rzeczy, które będą dobrze wyglądały w materiałach promocyjnych. Właśnie cała trylogia Małp, tych ostatnich. W ogóle jest Borat na przykład, więc to mnie strasznie bawi, że będzie można zobaczyć scenę, jak dwóch facetów nago biega po hotelu i się okłada po prostu gołymi pięściami na Disney+. Plus. Cudowne po prostu. No, także to jest spory... Myślę, że dobra decyzja w każdym razie ze strony Disneya, że wprowadzą to w...
Ale to jest dla nich też bardzo potrzebne, bo nie chodzi mi tylko o to, że dobrze mieć dużą bibliotekę,
widzimy, w którą stronę zmierzamy ze streamingiem, robiąc wyłącznie PG-13 content, bardzo szybko się zahamujemy po prostu. Disney bardzo potrzebuje, na wbrew pozorom, na tym etapie, kiedy urośli już do takich rozmiarów, do jakich urośli, trochę takiego podejścia, my nie jesteśmy tylko myszką Mickey i księżniczkami Disneya, nie? Potrzebują zmiany trochę wizerunku, potrzebują tego, że Disney to jest już coś wyżej, większa korporacja niż tylko zamek Disneya i te z tym związane marki, tylko to jest ten taki wielki, wiesz, kula, pod którą wszystko wchodzi po prostu. Więc oni, wbrew pozorom, śmiejemy z Borata, ale oni tego typu treści bardzo potrzebują, żeby ktoś rozumiał, jesteśmy otwarci też na to, na Deadpoola, na tego typu rzeczy i bez cenzury, bez pipnięć. Oczywiście w odpowiednim miejscu, żeby nikt się nie czepiał, że dzieciaki mają dostęp, pewnie z hasłem i ze wszystkim, czego tam potrzebujesz, ale jednocześnie tak, uważam, że oni na tym etapie super tego potrzebują.
No i właśnie poza filmami jest też cała ogromna biblioteka, poza filmami jest cała ogromna biblioteka seriali, które tam trafią, nie? A
biorąc pod uwagę... FX wszystko, co mieli chyba, co też trafiło na Hulu.
Tak, w ogóle biorąc pod uwagę, wiesz, ile osób, jaki lament za każdym razem podnosi się, jak z Netflixa znika jakiś kultowy serial typu The Office albo Przyjaciele, albo coś w tym guście. A z kolei ile osób tak naprawdę na dobrą sprawę lubi sobie odpalić coś co, wiesz, kojarzy i teraz ma całą bibliotekę na przykład. Coś, co kiedyś oglądało się w telewizji i, wiesz, no, zdarzało się omijać jakieś odcinki i tak dalej, to można sobie odpalić od początku do końca. No i tam jest Castle na przykład, 8 sezonów, nie? Kupa oglądania. Jest Firefly jest na przykład, jeśli ktoś nie obejrzał. Jakieś sezony Family Guy'a na przykład będą. 9 sezonów How I Met Your Mother. 15 sezonów Grey's Anatomy. To tutaj dla rodziców, tak? Jak dzieciaki obejrzą, co chcą u siebie. 6 sezonów Lost. Co tutaj jeszcze jest? 5 sezonów Prison Break. No to są takie seriale, które ludzie w naszym wieku chętnie sobie odpalą mimo wszystko, żeby sobie przypomnieć. Nawet jeśli nie obejrzą całości, to trochę sobie poglądają, nie?
No i wiesz, że te seriale nie znikną, bo one były robione przez Foxa.
Tak.
A Fox już jest Disney, a więc to nie jest tak, że im się prawa skończył, nie? Jak Netflixowi do tych rzeczy się kończyły.
No, 9 sezonów z archiwum Mix, 7 sezonów Synów Anarchii, 9 sezonów Scrubs, przepraszam, 8 sezonów Scrubs i ten jeden, który jest nie wiadomo czym. No, więc generalnie będzie co oglądać jeśli, podejrzewam, że jeśli Disney Plus wejdzie też i u nas, no to prędzej czy później te seriale też się pojawią tutaj w
oczywiście trzeba liczyć na to, że czegoś może brakować, nie? Albo może być coś więcej, bo Anusz, coś co było na Hulu, a nie mogło być w Wielkiej Brytanii, u nas może. Mhm. Nie wiem, jak jest z tymi prawami, one się pewnie w ciągu 5 lat ujednolicą, ale to dopiero trzeba chwilę...
Przygotujcie się na to, że jeśli, nie wiem, Scrubs czy Sons of Anarchy są teraz gdzieś indziej dostępni, ja nie wiem, czy są, szczerze mówiąc, to jak znikną, to przez jakiś czas nie będzie ich nigdzie, bo Disney już dostanie z nie z powrotem, to już nikomu ich nie będzie raczej sprzedawał i
no mówię, wydaje mi się, że jesteśmy na tym etapie, gdzie wytwórnie to rozumieją, i myślę, że w ciągu jakichś 5 lat oferta na różnych rynkach powinna się ujednolicić. Bo to jest mniej więcej taki okres, w którym powinny powygasać te licencje, gdzie jeszcze ktoś tam je, wiesz, no, użyczył ich, że tak powiem, na inne platformy, ale już do tej pory zorientował się, że ma własną. I to będzie ten okres, w którym już każdy będzie miał swoje rzeczy u siebie, bo raczej nikt nie będzie chciał z nimi wychodzić dalej, no chyba, że ktoś nie ma swojej platformy.
No, widzę, że jest Sleepy Hollow, serial, którego nienawidzę najbardziej na świecie. Nigdy go nie oglądałem, ale przez to, że głównym bohaterem jest Tomika Bot Crane, to wyszukiwanie w Brand24, mojego pseudonimu niedawno, którego już nie używam, to był taki koszmar za każdym razem. Po prostu dostawałem, nie wiem, 100 newsów o Sleepy Hollow i, nie wiem, jedną zmiankę o mnie faktycznie.
Oglądałem pierwszy sezon, był bardzo przyjemny, w drugim odpadłem po jakichś 3 odcinkach i to było na tyle.
To tyle, jeśli chodzi o tę informację. W zasadzie zostały nam jeszcze dwie krótkie rzeczy na koniec. Po pierwsze, te przesunięcia wszystkie, które w zasadzie spróbowałem znaleźć jakąś konkretną listę. W ogóle przydałby się jakiś serwis, który myślę, że jeszcze przez jakiś czas spokojnie miałby utrzymanie, który by po prostu zbierał to wszystko i publikował jakąś taką listę przesunięć od tych najnowszych, bo da radę znaleźć takie rzeczy, które taką listę, ale zwykle ona jest szeregowana według dat, więc to nam dużo nie mówi, bo niektóre rzeczy przełożono na, nie wiem, o rok dawno temu. No ale ale te najważniejsze filmy, które zostały przełożone, to na przykład oczywiście nowy film z Jamesem Bondem, No Time to Die, który już trzeci raz został przesunięty, co wyraźnie mówi, że no, Bond jest tą marką, która musi być w kinie, bo to jest ten film, na który pójdzie i tata, i no tak, syn, i dziadek, i wiesz.
Tylko, że z tym jest związana ta śmieszna historia, w której, żeby ewidentnie szukają kolejnych sposobów finansowania, no bo odkładanie takie jest kosztowne, i będą dokrętki do Bonda. Tylko dokrętki, żeby promować Samsunga, dobrze mówię?
Nokia chyba.
Nokia.
Sobie w ogóle zbiło z tropu trochę, że jeszcze istnieją jeszcze w ogóle telefony Nokii, ale nie istnieją.
Zapomniałem, że istnieją. No dobra, to niech będą telefony Nokii.
Znaczy, to jest tak, że w filmie już są telefony Nokii, tylko że to są telefony Nokii, które no, już... są z 2020
tak,
roku, więc
generalnie
będą trochę nie na czasie. Więc Bond nagle wyciągnie telefon sprzed dwóch lat, taki, wiesz, i tak stwierdzisz, okej. Okay. No więc będą musieli dokręcić to jeszcze raz, żeby
były aktualne
wymienić na nowe modele.
Bawi mnie to strasznie.
No, ale to jest standardnie.
Myślisz, że dostają za to dodatkowy hajs, czy mają w kontrakcie, że muszą być to nowe modele?
Że nie muszą, że znaczy nie wiem, myślałbym sobie, że jakbym był taką firmą, powiedzmy, technologiczną, to bym sobie zapewnił w kontrakcie, że w filmie musi się pojawić najnowszy model jakiegoś telefonu, nie? Więc jeśli pojawia się jakaś nowsza wersja, to będą musieli to wymienić. A to jest dziwi mnie to, że wiesz, wystarczy, nie wiem, w CGI wystarczy tego, nie wystarczy tego w CGI podmienić po prostu.
Ja bym od tej pory wszystko nakręcił na zoom, na detalu, że wiesz, Bond wyjmuje telefon i w tym momencie masz detal na jego rękę, który trzyma tę rękę i potem w razie czego możesz tą rękę podmienić, już ci Daniel Craig jest do niczego niepotrzebny na tym etapie.
No ale chyba nikt nie przewidywał, że to będzie potrzebne, szczerze mówiąc. Ewentualnie, wiesz, niech po prostu na planie korzystają z telefonu, który jest taką zieloną płytką, którą po prostu potem będzie można podmieniać za każdym razem.
To też jest dobra opcja.
I tak telefony są zawsze w tym samym kształcie, więc no nie wiem. W każdym razie film teraz swoją premierę będzie miał 8 października 2021 roku, więc... W ogóle wygląda na to, bo ten film pierwotnie miał być 2 kwietnia, że te daty kwietniowo-majowe też już nie są bezpieczne.
Już odpływają.
I wciąż jeszcze zostaje ten ostatni maruder w postaci Black Widow w majowym terminie, ale no nie dziwię się, jak prędzej czy później
albo przesunięta, albo pójdzie na Disney Plus, ale nie widzę tej majowej premiery.
No, więc tak to póki co wygląda. No tak jak mówiłem, Kingsman też zostaje przesunięty na sierpień, więc znowu teraz sierpień, wrzesień, październik, to znowu zapomniał się, podejrzewam, filmami.
No i smutne jest to, że w ogóle Morbius, te Sony produkcje, które już miały być w zeszłym roku, one są przepchnięte w ogóle od cały kolejny rok, nie? 2022 dopiero.
Tak, Morbius pierwotnie miał właśnie się pojawić... Morbius pierwotnie miał być 8 października właśnie, ale Sony stwierdziło, że no nie chce konkurować z swoim własnym... Jakby nie chce, żeby ich własne filmy się kanibalizowały, więc przesunięto Morbiusa na który? Styczeń 2022 roku. No szkoda, strasznie, kurczę, bo ja czekam na tego Morbiusa, bo to jest ten film, który no, może być wszystkim, może być totalnym głównym, a może być rewelacją, a może być jednym i drugim naraz, więc no, żałuję bardzo mimo wszystko.
Zakładam, że Venom vs. Carnage też jakby, to też pewnie nie zobaczymy w tym roku.
No najpewniej, natomiast no też ten Let There Be Carnage, tak to się nazywało, ten film no jednak ma trochę wyższy profil niż Morbius, więc jeśli już jakimś filmem będą rzucać tak po kolejnych miesiącach, no to Morbiusem najpewniej. Nawet Warner przesuwa też swoje filmy, mimo że oczywiście tutaj ta dystrybucja kinowa nie jest priorytetowa, no ale przesunęli na przykład właśnie Konga bliżej, ale tylko w tej dystrybucji amerykańskiej o te parę dni na marzec 31. Poza USA dalej zostaje 26 marca, no żeby skorzystać z tego, że to będzie ten wielkanocny weekend, gdzie być może ktoś się wybierze do kina, jeśli będą jakieś otwarte. Poza tym film, nowy film Jasona Wana, Malignant, dostał datę 10 września, więc no typowo horrorową datę, też pewnie liczą na to, że może ktoś się na to wybierze do kina, jeśli będą otwarte, no ale to też będzie miało swoją premierę na HBO Max. Z tego skojarzę, ten film Edgara Wrighta też dostał swego czasu jakąś tam kolejną datę, ale i o tym nie mówiliśmy tutaj. Też jakoś tak, też w tych okolicach chyba wrześniowych, biorąc pod uwagę, że no wszystkie horrory i thrillery zwykle dostają tą datę. Mhm. Poza tym jeszcze są filmy, jeszcze chyba były inne filmy, jeszcze inne filmy, które są dystrybuowane przez Disneya, a wcześniej Foxa, dostały zmianę daty, między innymi film Antlers, który jest produkowany przez Guillermo del Toro, też na październik został ruszony, 29 października ma swoją premierę, z kolei film już, który ma reżyserować del Toro, który ma w ogóle też w fenomenalną obsadę z Bradleyem Cooperem, Kate Blanchett, Willemem Dafoe, Toni Collette, Richardem Jenkinsem, Ronem Perlmanem, Rooney Marą. To się nazywa Nightmare Alley. Będzie miał swoją premierę dopiero w grudniu 2021 roku. Jest jeszcze cała lista filmów, które się trochę gdzieś tam przesunęły. Z kolei na przykład film Bob's Burgers, na podstawie oczywiście serialu animowanego, został przesunięty na razie na półkę po prostu, więc to mi sugeruje, że może tutaj też będzie premiera na streamingu, biorąc pod uwagę, że no, mówimy tutaj o produkcji telewizyjnej de facto, więc też film pełnometrażowy dobrze się wpisze raczej w streaming. To chyba tyle z ważniejszych produkcji.
Z tego co widzę, czy to jest dopiero co informacja, że ogłoszono dokładną premierę Snyder Cutu? Najważniejsza informacja.
Tego nie było, no.
18 marca.
18 marca, okej. Okay. No to dobrze, nie będzie mi przeszkadzać w oglądaniu Godzilla vs. Kong. No, 17 września Last Night in Soho, jeśli ktoś jest zainteresowany. I rozumiem jako film, tak? Tam kurde 3,5 godziny najpewniej.
Tak, tak, film. Już nie 4 godziny, nie 4 okay. odcinki.
No dobra. Okej, i ostatnia kwestia, to też taka krótka rzecz, o której warto by powiedzieć. Czyli jest taka firma analityczna, się nazywa Parrot Analytics, która stara się zmierzyć zainteresowanie, czy nie wiem, hype dotyczący, zainteresowanie, myślę, że jest najlepszym chyba określeniem, zainteresowanie produkcjami, które się pojawiają w streamingu i w telewizji. I oni jakby stoją trochę w opozycji do rankingów Nielsena, które stara się zmierzyć oglądalność, bo oni z założenia, że w serialach, szczególnie na streamingu, nie chodzi o oglądalność do końca, ale same zainteresowanie. Chodzi o to, czy ten serial jest w stanie ściągnąć ci na przykład nowych odbiorców na twoją platformę streamingową, nie? No i oni używają jakiegoś specjalnego algorytmu do zmierzenia tego. Jest fajny artykuł na... nie pamiętam, gdzie to było dokładnie. Jak zapamiętam, to wrzucę... W każdym razie trafiłem w internecie na dosyć ciekawy artykuł na temat właśnie Parrot Analytics. Na New York Times. Jakby na pamięć, to wrzucę link w opisie, który no, opisuje w jaki sposób, w sensie, na czym polega ten algorytm i dlaczego według nich jest sensowny w miarę, tutaj, jeśli chodzi o mierzenie zainteresowania danymi serialami. Oni mają taką skalę, którą jest average title, to jest jakaś tak standardowa produkcja i teraz w zależności od zainteresowania mamy mnożnik, ile razy większe jest to zainteresowanie w przypadku tego average title. No i oni co tydzień co tydzień publikują zestawienie tych produkcji w streamingu, a także w telewizji. No i wygląda na to, mam wrażenie, że coś w tym jest generalnie, w tym co oni twierdzą, bo patrząc po tym, jak na przykład mocno z pierwszego sezonu na drugi wybiło zainteresowanie The Mandalorian, to jest coś, co wydaje mi się miałoby sens w kontekście tego, jak dużo zainteresowaniem nagle się zaczął cieszyć ten drugi sezon, kiedy zamienił się w The Cameo Show, nie? Oczywiście Stranger Things jest tam praktycznie cały czas gdzieś w czołówce, co też nie dziwi, biorąc pod uwagę, że ten serial wciąż się cieszy zainteresowaniem. The Clone Wars po tym ostatnim sezonie też sobie radzi całkiem nieźle. Jedynym serialem póki co na HBO Max, który znajduje się regularnie też w tym zestawieniu, jest Titans. Co znowu też mnie specjalnie dziwi, bo to jest podejrzewam ten serial, do którego tam co odcinek wraca, czy inaczej, który zawsze znajduje się na tym standardowym poziomie. I ostatnio pojawiło się, ostatnio w ogóle na pierwszym miejscu z całkiem sporą przewagą pojawił się Cobra Kai na przykład. Co zdziwiło mnie bardzo, ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę, jak ostatnio masa osób nas pytała o Cobra Kai, faktycznie jest duże zainteresowanie tym serialem, więc na to wygląda. Oczywiście The Witcher jest gdzieś tam zawsze wysoko, ostatni reboot Animaniaków jest też jest w tym zestawieniu. Ale coś, co zaskoczyło, myślę, z wielu odbiorców, to jest to, że w tym ostatnim zestawieniu od 17 do 23 stycznia pojawiło się WandaVision. I pojawiło się relatywnie nisko, bo między Titans a The Expanse z Amazon Prime. Czyli generalnie zainteresowanie jest ciutniejsze niż w przypadku Titans, czy Clone Wars, czy The Mandalorian na przykład. I pytanie jest takie, czy to myślisz, że jest adekwatne względem tych pozostałych seriali, że zainteresowanie WandaVision jest faktycznie ciut niższe niż nie wiem, Mandaloriana czy Stranger Things? Czy po prostu coś jest tutaj nie tak z tym algorytmem?
Nie, dla mnie to jest zupełnie normalne. Ten serial od początku był reklamowany jako trochę coś innego. Ktoś mógł zobaczyć pierwszy odcinek albo generalnie w ogóle usłyszeć, o czym to jest i stwierdzić, że okej, to nie wiem, to nie dla mnie, poczekam. To jest pierwsze wejście z MCU. Może gdyby to był Falcon Winter Soldier, tak jak mówimy, który wygląda na dużo bezpieczniejszą produkcję, wyglądałoby to inaczej, a wydaje mi się, że to jest jeszcze ten taki etap, kiedy ludzie trochę nie bardzo wiedzą, z czym to się je, czy po to warto sięgać w ogóle, więc... Kurde, i tu bardzo warto zaznaczyć, nagrywamy to w piątek, ale jeszcze przed obejrzeniem czwartego odcinka WandaVision.
O którym zawsze słyszę, że jest bliższy standardowego MCU, więc może tutaj będzie po prostu...
Może. Natomiast do tej pory wszystko, co omawialiśmy, to była kwestia tego, że było to bardzo dziwne i cały czas podkreślaliśmy, jak bardzo jest inny ten serial. Może nie, mnie w ogóle nie dziwi to. Będę mógł... Też Mandalorian też dopiero, tak jak mówisz, drugi sezon wywalił. Będę bardziej zdziwiony, jak produkcje MCU się rozkręcą, będzie Falcon Winter Soldier i kolejne produkcje, o ile WandaVision do końca ustanowi jakiś tam poziom, i one już nie będą cieszyć się jakimś super zainteresowaniem, znaczy to dalej jest wysokie zainteresowanie, mówmy się, ale nie będą w czołówkach. Okej, wtedy może będę zdziwiony, ale na samo WandaVision na początku? Nie.
Znaczy, szczerze mówiąc, nawet Falcon Winter Soldier jak dla mnie nie będzie jeszcze w 100% wyznacznikiem tego, czy te seriale, wiesz, czy popularność tych seriali ogólnie można rozpatrywać jako wysoką czy niską, bo jednak, wiesz, Falcon i Winter Soldier wciąż nie jest tą produkcją, która w kinach by była, wiesz, zarabiałaby jakieś grube miliony, to wciąż jest jednak postacie, no, z drugiego szeregu, nie? No, Winter Soldier może jeszcze, ale Falcon, no, nie jest postacią, która by to ściągnęła jakieś wielkie grono fanów. Myślę, że Loki będzie czymś takim, co może ściągnąć widzów, biorąc pod uwagę popularność aktora, popularność postaci. Niezależnie od tego, jaki będzie ten serial, jaki by nie był, on jest jednak ciągnięty przez głównego bohatera, nie?
No, to będzie benchmark spory, bo...
To będzie, myślę, duży benchmark tego właśnie, jak te seriale sobie będą radzić.
Żadna z tych postaci nie pełniła tak dużej roli, jak Tom Hiddleston w filmach Thora, nie? Oni jednak zawsze byli gdzieś na marginesie stosunkowo.
No właśnie, więc no plus WandaVision jednak jest tym serialem, który wygląda nawet inaczej, nie? Już niezależnie od tego, jak tam będziemy się wchodzić w niuanse, czy to jest faktycznie coś nowego, czy nie, tak forma się trochę różni. A ludzie lubią to, co znają, szczególnie w kontekście seriali, nie? Gdzie musisz zainwestować jednak sporo czasu na daną produkcję. I widać, co jest w czołówce, no Stranger Things, najmniej oryginalny serial, jaki tylko może być. Mandalorian, który...
Drugi sezon.
Nawet pierwszy sezon nie był specjalnie oryginalny, ale jeszcze miałeś tam tego typa, no, który wygląda jak Boba Fett i tak dalej, ale no drugi, no jeszcze jakby dokręcił śrubę pod względem tych znajomych elementów, nie? Tak, tego, co ludzie lubią i znają i kochają. Mało tego, jeszcze pojawił się ten look w finale, który po prostu, no, sprawił, że masa osób jednak zainteresowanie wzrosło. Jeśli w finale WandaVision pojawi się, wiesz, look Skywalker,
to będzie dalej
wtedy myślę, że tak.
Ale polecamy tam wystarczy... omówienie trzeciego odcinka, tam mówimy o
wiesz, dostaniesz przed, nie wiem, finałowym odcinkiem promo z postaciami z MCU, Doktorem Strange na przykład. Myślę, że już zainteresowanie wzrośnie, bo ludzie będą widzieli, o, postać z filmu, znam. I ktoś może powiedzieć, no dobra, ale Wanda i Vision też były postaciami z filmów. Wanda i Vision nikogo, mówmy się. To były postacie gdzieś tam na drugim, trzecim planie, które generalnie ich rolą było to, że są smutni i cały czas im kłody pod nogi życie rzuca, nie? Jakby to nie były postacie, które były jakoś bardzo znaczące. No nie wiem, w bańce fanów może, nie? Jakby my zawsze mówiliśmy, że lubimy te postacie, ale mówmy się, dla przeciętnego odbiorcy MCU, no to nie są postacie, o których myślisz, okej, muszę mieć o nich serial, nie? Koniecznie po prostu.
Ale to większość tych serii jednak tak zrobiona, bo jak pomyślę na tym, co jeszcze jest na ten rok przygotowane, przecież to Hawkeye ma podobnie, to nie tak, że to była jakaś, wiesz, prominentna postać w filmach.
To prawda, więc... nie? To tak samo właśnie... Też kwestia tego, jeśli w tych serialach, które nawet nie mają popularnych postaci na pierwszym planie, ale zareklamujesz się znanymi postaciami, wiesz, jeśli się faktycznie pojawi AI z Tonym Starkiem w Ironheart, to też inna sytuacja, nie? Czy nie wiem, właśnie, no w przypadku Hawkeye'a, no to jeszcze nie wiem, popularność Hailee Steinfeld może coś tutaj ugrać. No Hawkeye by też w miarę, jakby był gdzieś tam zawsze na pierwszym, znaczy nie na pierwszym planie, był zawsze w ekipie Avengers, tak, gdzieś tam zawsze, ale to faktycznie no, nie jest Loki, tak, no, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało dalej, ale to bardzo dobrze, kurczę, no to super, że to jest, że ja się będę bardzo cieszył, jeśli te seriale nie będą w czołówce popularności, bo to będzie oznaczało, że nie są absolutnie dla wszystkich i wolałbym, żeby te seriale były jakieś bardzo konkretne, a jak są jakieś, to wtedy niekoniecznie muszą pasować absolutnie wszystkim, więc nie przeszkadza mi to zupełnie, ja bym się nie martwił. Myślę, że Disney sobie zdaje sprawę z tego. No kurczę, gdyby to był dla nich problem, to by nie ruszali z WandaVision, tylko by czekali, aż ten Falcon będzie skończony.
Byłaby dopiero dużo, dużo, dużo później.
Zaczęliby tego od tego bardziej standardowego MCU i natychmiast pchnęli te bardziej znane elementy na pierwszy plan.
I myśliby reklamowali WandaVision doktorem Strange'em czy czymkolwiek innym.
No, no Nie wiem oczywiście, na ile to się przekłada na faktyczne liczby, ile osób tak naprawdę udało się zgarnąć na Disney Plus dzięki WandaVision, ale jeśli ten wyznacznik ma być jakimś tam, czy inaczej, jeśli ten ranking ma być jakimś wyznacznikiem, myślę, że i tak nie narzekają, biorąc pod uwagę, że i tak ten serial jest w tej pierwszej dziesiątce tych wszystkich tutaj produkcji. No, ciekawostka jest taka, że jeśli chodzi o zestawienie United States TV Demand versus Market Average, czyli zestawienie wszystkich tutaj platform streamingowych i telewizji i tak dalej, no to mamy na pierwszym miejscu Attack on Titan, więc anime cały czas mocne w USA, a na drugim miejscu jest SpongeBob. I potem jest Cobra Kai. Więc telewizja cały czas się trzyma mocno najwyraźniej. No, potem jest My Hero Academia, więc totalnie anime cały czas jest tutaj mocne. No, to było na tyle chyba, jeśli chodzi o ten odcinek. Na tym oczywiście pewnie ten temat HBO Max jeszcze będzie wracał, więc do niego również będziemy wracać. I czekam oczywiście na wasze opinie, czy jak widzicie tutaj strategię HBO Max, czy też jesteście za tym, że powinni się zrebrandować, ewentualnie przemyśleć tutaj swoją strategię. A jednocześnie oczywiście zachęcamy do... Jeśli ten odcinek pójdzie w sobotę, to oczywiście zachęcamy w poniedziałek do obejrzenia naszej dyskusji o WandaVision. Jeśli nie pójdzie w poniedziałek, to nie wiem. Zachęcamy do sprawdzenia kolejnego odcinka napisów końcowych. Ze mną był Oskar Rogowski, ja się nazywam Kastelmach. Trzymajcie się.